Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Witamy Państwa i pozdrawiamy, tak jak ojciec Benedykt wspomniał, z Rzeszowa. Jesteśmy w gościnie, można powiedzieć, tutaj w parafii Świętego Krzyża, sanktuarium Matki Bożej Szkapleżnej. Widzieliśmy ten kościół z zewnątrz, wewnątrz, bo była msza święta, program słowno-muzyczny. A teraz, jak zwykle, ta druga część naszego spotkania, rozmowy niedokończone. I chcę przywitać gości, raczej gospodarzy właśnie, to trzeba byłoby powiedzieć, bo my tu w gościach jesteśmy. Od księdza proboszcza, księdza prałata jednocześnie, ksiądz Władysław Jagustyn, który nas tutaj bardzo miło gości od jakichś już, nie wiem, kilkudziesięciu pewnie godzin tutaj. Witamy serdecznie księdza prałata.
Witam serdecznie, pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy i śmiem odpowiedzieć na tę zapowiedź ojca Grzegorza, który mówi, jesteśmy tutaj gościnnie. Właściwie to ja spłacam dług wdzięczności za to, że zarówno wspólnocie parafialnej, wiernym, którzy przychodzą do świątyni Świętego Krzyża i wpatrują się w oblicze Matki Królowej Szkapleża Świętego, jesteśmy inspirowani i prowadzeni tą drogą, którą przeszły poprzednie pokolenia, a nade wszystko święci, którzy tutaj wzrastali w wierze, w miłości i nadziei. Wzrastali jako młodzieńcy rzeszowskiego gimnazjum, także w mądrości, by służyć Bogu, służyć ojczyźnie, by służyć także poza jej granicami.
O tych tajemniczych świętych, nie takich tajemniczych znowu, za chwilkę sobie porozmawiamy. To jest też fenomen pewien tutaj. Jeden kościół, jedno gimnazjum, a tyle świetlanych postaci. Za chwilkę o tym będzie mowa, bo temat też naszych dzisiejszych rozmów jest taki. Dzieła miłosierdzia, za przykładem czterech świętych z gimnazjum i Kościoła Świętego Krzyża w Rzeszowie. To ksiądz proboszcz, ksiądz Rałat, jest z nami też ksiądz dr Piotr Potyrała, dyrektor Caritas diecezji rzeszowskiej od roku z hakiem.
Szczęść Boże, kłaniam się nisko. Rzeczywiście od 13 miesięcy dokładnie jestem dyrektorem Caritas diecezji rzeszowskiej. Wielkie zadanie, wielka odpowiedzialność, ale też i łaska Boża, która towarzyszy poprzez zarówno współpracowników. Nie mogę nie wspomnieć wielkiego mojego poprzednika, księdza prałata Stanisława Słowika, który od początku był dyrektorem Caritas diecezji rzeszowskiej, tworząc podwaliny, rozwijając je, profesjonalizując i także i dzisiaj służy poradą, a równocześnie grono współpracowników, wśród których jest także i ksiądz prałat Władysław Jagustyn, który nas dzisiaj gości, a pragnę krótko tylko zasygnalizować, że wiele pięknych dzieł miłosierdzia, dzieł pomocy jest realizowanych we współpracy z parafiami i również albo może przede wszystkim we współpracy z tą parafią, na terenie której się znajdujemy, ale myślę, że będzie ku temu okazja, aby tę kwestię później rozwinąć.
Dziękuję serdecznie. I dwie panie z nami są, które z doświadczenia wiedzą, czym jest dzieło miłosierdzia, czym jest pomoc drugiemu człowiekowi. Pani Maria Kowalska, emerytowany nauczyciel fizyki i przede wszystkim inicjator i współzałożyciel pierwszego szkolnego koła Caritas w Polsce. Witamy serdecznie. Pani Mario, kilka słów do nas.
Szczęść Boże wszystkim słuchaczom. Wszystkich serdecznie witam. Miałam tę wielką radość i ten honor, że w 1995 roku założyłam pierwsze, byłam inicjatorką, no i współzałożycielką pierwszego szkolnego koła Caritas w Polsce. Miejscem założenia było miejsce mojej pracy, czyli drugie liceum ogólnokształcące imieniem pułkownika Leopolda Lisakuli. Leopolda Lisakuli. Tak, że z młodzieżą pracowałam długi czas. Teraz jestem na emeryturze.
I tyle na razie. Tak. Niedługo 30 lat będzie od założenia tego pierwszego szkolnego koła Caritas. I one dalej istnieją, to też do tego dojdziemy za chwilkę. I jest z nami pani Krystyna Zboril, członek parafialnego zespołu Caritas przy parafii Świętego Krzyża w Rzeszowie, tutaj gdzie się znajdujemy. Witamy serdecznie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Więc nasze koło parafialne zostało założone, jak została odnowiona działalność Caritas i pracujemy od początku. Jest nas w tej chwili 10 osób. Przez długie lata przewodniczącą tego koła była pani, która już odeszła na drugą stronę. Teraz pracujemy, pomimo że jesteśmy już wszystkie w takim wieku średnim, nazwijmy to, ale dajemy radę. Staramy się szerzyć miłosierdzie według słów Jana Pawła II, że miłosierdzie to pochylenie się Boga nad cierpiącym człowiekiem. Było bardzo ciężko, bo było bardzo ubogo, szczególnie w rodzinach wielodzietnych. W związku z tym, że sytuacja rodzin przez 500+ troszkę się poprawiła, więc teraz jest troszkę lżej rodzinom, ale to jest parafia położona w Śródmieściu, więc jest przewaga osób starszych i są kalecy, są rodziny ubogie, są rodziny, ludzie schorowani, także bardzo potrzebują pomocy. I oczywiście przy pomocy naszego opiekuna, księdza Władysława Jagustyna, jakoś staramy się dać radę.
Świetnie. No, w Ewangelii zresztą też jest napisane, że ubogich zawsze mieć będzie trzymacie u siebie, więc to chyba będzie zawsze takie nasze zadanie. Oczywiście wrócimy do tych doświadczeń takich tutaj na miejscu. Księdza prałata chciałbym zapytać o tych takich czterech świętych, tajemniczych, świętych i błogosławionych, niektórzy jeszcze błogosławieni, którzy tutaj uczyli się, ale też uczą dzisiaj nas.
Tak, to jest przesłanie świętych, że uczyli się u stóp Chrystusowego Krzyża, a teraz uczą nas. Gdy przybliżamy sobie postać patrona diecezji, świętego Józefa Sebastiana Pelczara, możemy podziwiać prostotę, której się nauczył w domu rodzinnym w Korczynie, ale od dzieciństwa towarzyszyła mu szczególna droga, na którą prowadziła go jego mama. Była to droga zawierzenia się Maryi Matce. Korczyna pod Krosnem i Leżańsk, odległe sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia. Ciągle o tym wspominał. Więc Maryjna droga do świętości. Ale na tej maryjnej drodze nauczył się przede wszystkim troski o człowieka. Wspominał, że wyznała mu mama, że pierwszą troskę, jaką wobec niego objawiła, gdy nosiła go jeszcze pod swoim sercem, to było ofiarowanie Matce Bożej. Bo od kogo mamy się uczyć troski o życie, zauważenie drugiego człowieka, jeśli nie od Najświętszej Maryi Matki. Święty Józef Sebastian Pelczar wzrastał w tym rzeszowskim słynnym gimnazjum i dał się poznać jako nie tylko gorliwy uczeń, ale równocześnie jako gimnazjalista umiał zauważyć kolegów, bo to było tylko gimnazjum męskie, kolegów biednych, z którymi dzielił się tym, co mu rodzice tutaj dostarczyli, a równocześnie już podejmował jako gimnazjalista korepetycje, żeby wesprzeć kolegów, którzy nie mogli sobie sami poradzić z pewnymi problemami w nauce. Równocześnie korzystał z wielkiego dobrodziejstwa, które pozostało po księdzu Feliksie Dymnickim. To była bursa dla ubogiej młodzieży, ubogich chłopców z okolicznych wiosek. I w tej bursie też cierpieli nieraz biedę, głód, bo rodzice nie mogli dostarczyć tyle, ile im było potrzeba. Więc Pelczar zasłynął jako ten, który umiał się podzielić z potrzebującymi. Dzisiaj stawiam sobie pytanie o przesłanie, które zostawił nam święty Józef Sebastian Pelczar, skoro wspominamy go w tej świątyni, na tej drodze. Skoro mówimy, jaka była droga miłosierdzia, jakie dzieła miłosierdzia zostały po tak dostojnym życiu świętego Józefa Sebastiana Pelczara. Przede wszystkim to wskazanie, że mamy dwa źródła. To jest nabożeństwo do Najświętszej Marii Panny. Zasłynął jako wielki czciciel Królowej Polski, zakładanie tych bractw Królowej Polski i miłość do Najświętszego Serca Jezusowego, wyrażona także w adoracji Najświętszego Sakramentu. Przez 22 lata jako profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, przebywając w Krakowie, nie został obojętny na los dziewczyn, które przybywały z okolicznych wiosek. Zatroskane było ich życie moralne, dlatego zakłada Zgromadzenie Sióstr Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego, by te siostry towarzyszyły tym dziewczynom, prowadząc ich drogą niejako ratunku w życiu moralnym. I uprzedzając niejako wydarzenia, które mają nastąpić, bo praca do pewnego czasu, potem choroby, a wiele z tych dziewcząt pozostawało niejako na ulicy, bez dachu nad głową, bez pracy i bez środków do życia. Więc dwa ważne zadania. Pracować nad podniesieniem stanu służących robotnic pod względem moralnym i materialnym i dlatego też troska o to, żeby one miały schronisko połączone równocześnie z dalszą troską na pewność, że nie są zapomniane, że także w cierpieniu, w dźwiganiu krzyża są potrzebne społeczeństwu. Gdy stał się pasterzem diecezji, wielkiej diecezji przemyskiej, na przełomie wieków, a także w dobie wielkiej walki o niepodległość ojczyzny i pierwsze lata po odzyskaniu niepodległości. Ileż otwierało się pól do pracy, które właściwie te pola powtarzają się w dniu dzisiejszym. Troska o rodziny, troska o młodzież, wychowanie dzieci, a nade wszystko też i trzeźwość. Zastanawiamy się nad słowami ojca świętego Franciszka, który mówi do kapłanów, trzeba wyjść z zakrystii, wyjść na obrzeża, aby dostrzec ubogich, poświęcić im czas. Biskup Pelczar za papieżem Leonem XIII, papieżem odnowy jakby życia społecznego i także wprowadzenia w życie społeczne nauki Kościoła, mówił do kapłanów, wyjdźcie z zakrystii, to znaczy pracujcie gorliwie nie tylko w Kościele, ale i poza Kościołem, opiekując się po ojcowsku maluczkimi, ubogimi, nieszczęśliwymi i ciemnymi na duszy i czyńcie dla nich tyle dobra, ile możecie. Jakżeż pięknie podsumowała jedna z sióstr służebnic Najświętszego Serca Jezusowego życie ojca założyciela. Poszedł z płonącym sercem na spotkanie z Panem. No i tego sobie właśnie życzymy. My kapłani, inspirowani postawą, życiem i świętością naszego patrona, świętego Józefa Sebastiana Pelczara, a także widząc aktualne potrzeby tych, wśród których żyjemy, ludu Bożego, zarówno i najstarszych, i młodych, a także dzieci. Dlatego też w formacji tej permanentnej kapłanów nie brakuje również tej inspiracji do dzieł miłosierdzia. Cieszymy się kapłanami, którzy towarzyszą zarówno członkom parafialnych zespołów Caritas, jak i cieszymy się tymi kapłanami, którzy towarzyszą nauczycielom, tym szkolnym asystentom szkolnych kół Caritas. To tyle właśnie w skrócie niejako dzieła miłosierdzia w życiu świętego Józefa Sebastiana biskupa.
To jest, tak słuchając, no sprawa niezwykle aktualna i uniwersalna, bym powiedział, bo kiedy słucha się o człowieku, który żył no jakiś czas temu już, który potrafił się rozejrzeć dookoła i zauważyć ubogich. To jest chyba ten klucz, który nam pozwala jakby popatrzeć i rzeczywiście zaangażować się w dzieła miłosierdzia. Też dziękuję za to powiedzenie, skąd czerpać inspirację. Ksiądz Piotr Potyrała, księże doktorze, jako dyrektor Caritas, no to wiadomo, że trzeba jakoś z góry na to popatrzeć, na poziom całej diecezji, coś zaplanować, zaproponować. Czym jest Caritas? Nie wiem, jakie miejsce zajmuje, czy powinien zajmować Caritas w diecezji, w życiu diecezji?
Odpowiadając na to pytanie, odwołam się do słów z Ewangelii, słów Jezusa Chrystusa, które ojciec Grzegorz kilka minut temu przytoczył, mówiąc, że ubogich zawsze mieć będziecie. To słowa Jezusa Chrystusa. I ja tak czasem pół żartem, pół serio mówię, że dobrze by było, gdybyśmy mogli stwierdzić, że Pan Jezus we wszystkim miał rację, ale w tym jednym zdaniu nie do końca. Ale jednak Jezus i w tym zdaniu ma w 100% rację. Ubogich zawsze mieć będziemy. I rzeczywiście, kiedy spojrzymy na rzeczywistość całego świata, to przecież dostrzegamy, że nie tylko w Polsce, nie tylko w krajach czy na kontynentach uboższych od Europy, nie tylko w Afryce, w Azji czy w Ameryce Południowej, ale także w tych najbogatszych kontynentach, krajach, w Ameryce Północnej, w Stanach Zjednoczonych, Francji, w Niemczech, wszędzie są i będą ludzie potrzebujący pomocy, ludzie ubodzy. Pamiętam zresztą z czasów swoich studiów właśnie w Niemczech, we Freiburgu na uniwersytecie, a dane mi było z woli księdza biskupa studiować właśnie taki kierunek dotyczący nauk o Caritas i chrześcijańskiej pracy socjalnej. To przecież również i tam byli ludzie bezdomni i na ulicach i przychodzili do klasztoru, w którym mieszkałem, prosząc o pomoc. Często dało się tam słyszeć także język polski, a więc ubogich rzeczywiście zawsze mieć będziemy. Skoro ojciec pyta, czym właśnie jest Caritas, tak zazwyczaj jest, że te pytania niby najprostsze, okazuje się, że są najtrudniejsze. Caritas, także przychodzi mi w tej chwili taka myśl z czasów tych moich studiów w Niemczech, kiedy poznawałem także ich historię Caritas niemieckiej i właśnie założyciel niemiecki Caritas, ksiądz prałat Lorenz Wertmann, on opracował taką, sądzę, że aktualną również i dzisiaj definicję Caritas, mówiąc, że Caritas to jest każda pomoc świadczona człowiekowi potrzebującemu z pobudek religijnych, wypływająca z naszej wiary. I to jest właśnie klucz, który odróżnia nas od zwykłej filantropii, od zwykłej aktywności społecznej, która oczywiście jest dobra, jest cenna, ale my jako ludzie wierzący, jako chrześcijanie, jako katolicy, od nas trzeba czegoś więcej. I właśnie ta motywacja religijna to sprawia, że pomoc niesiona drugiemu człowiekowi to jest coś więcej niż filantropia. To jest właśnie caritas. To jest to, co inaczej określamy działalnością charytatywną. Charis, łaska, co wypływa z tej Bożej łaski, którą my mamy i przekazujemy ją dalej. Tą motywacją jest właśnie inne patrzenie na człowieka, który jest biedny, który jest niepełnosprawny, chory, uzależniony, może pogubił się w życiu, ale my kierujemy się tymi słowami z Ewangelii, słowami Jezusa Chrystusa. Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, niepełnosprawnych, chorych, ubogich, bezdomnych, mnieście uczynili. I to zupełnie zmienia optykę, bo rzeczywiście kierując się tylko takimi kryteriami czysto ludzkimi, to możemy niejednokrotnie powiedzieć, a czemu ja mam temu biednemu pomagać? A czemu mam pomagać temu, który uwikłał się w nałogi? No sam sobie jest winien. Może dlatego teraz jest ktoś bezdomny, bo wpadł w alkoholizm, wskutek tego stracił rodzinę, stracił pracę, wylądował na ulicy, więc czemu ja mam mu pomagać? Skoro sam zawinił, niech cierpi. Ale kiedy ja pomyślę właśnie o tych słowach, wszystko, co uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, także i temu pijakowi, mnieście uczynili, mówi Jezus Chrystus. Niedawno cieszyliśmy się z beatyfikacji prymasa tysiąclecia, kardynała Stefana Wyszyńskiego i czytałem kiedyś taką jego przejmującą, wzruszającą odpowiedź odnoszącą się właśnie do tych słów z Ewangelii, słów Jezusa, wszystko co uczyniliście drugiemu, mnieście uczynili. I kardynał Wyszyński mówi, uśmiechnąłeś się do drugiego człowieka? Do Jezusa się uśmiechnąłeś. Pomogłeś drugiemu? Jezusowi pomogłeś, ale też odwrotnie, warknąłeś na drugiego? Na Jezusa warknąłeś. I to jest właśnie sedno sprawy, czym jest caritas, czym jest chrześcijańskie miłosierdzie. To jest jeden z elementów konstytutywnych, tak moglibyśmy określić, naszej wiary, naszej tożsamości. Tak często właśnie się powtarza w dokumentach Kościoła, że tym, co buduje Kościół, co buduje naszą wiarę i naszą chrześcijańską tożsamość, to są właśnie trzy kluczowe elementy, których nie da się rozdzielić. To jest Słowo Boże, to są sakramenty święte i to jest właśnie diakonia, służba, caritas, czyli dzieła miłosierdzia. One się przenikają nawzajem, bo jeśli ktoś słucha Słowa Bożego, to pragnie tego pogłębienia i spotkania się z żywym Jezusem Chrystusem, który daje nam swoją łaskę w sakramentach świętych, w Eucharystii, w Komunii Świętej, Mszy Świętej, spowiedzi. Ale to z kolei pcha nas do kolejnego kroku, właśnie do tych dzieł miłosierdzia. O tym pięknie napisał choćby Ojciec Święty Benedykt XVI w encyklice Deus Caritas Est. Bóg jest miłością. On przypomniał o tych trzech filarach naszej wiary, o Słowie Bożym, sakramentach świętych i o dziełach miłosierdzia i powiedział, że jeśli ktoś wyeliminowałby te dzieła miłosierdzia, to sprawiłby, że nawet jeśli uczestniczy we mszy świętej, to ta msza święta byłaby jakby fragmentaryczna. Bo kiedy na końcu mszy świętej słyszymy te słowa idźcie w pokoju Chrystusa, to jest pewien dynamizm. To jest zachęta, żebyśmy szli i teraz dzielili się tą Bożą łaską, tą Bożą miłością. My ją otrzymaliśmy i przekazujemy ją dalej właśnie w postaci dzieł miłosierdzia. I to wszystko realizujemy jako caritas. Bo oczywiście te dzieła miłosierdzia, one były obecne od początku Kościoła i wystarczy otworzyć Pismo Święte, Dzieje Apostolskie, czy poczytać historię pierwszych wieków, jak właśnie dzieła miłosierdzia sprawiały, że także inni ludzie, poganie, byli zainspirowani, aby się ochrzcić. Mówili, patrzcie, jak oni się miłują, jak oni żyją tą miłością, miłosierdziem. To wyróżniało chrześcijan pierwszych wieków spośród innych cywilizacji, które często nawet gardziły tym, co słabe, co kruche, gardziły życiem człowieka niepełnosprawnego, dziecka chorego. Często bywało tak w różnych kulturach starożytnych, że takie dziecko, które urodziło się jako kalekie, ono nawet było zabijane, nie miało prawa żyć. A Kościół to zmienił, chrześcijaństwo to zmieniło, Jezus Chrystus dał tę inspirację I właśnie od pierwszych wieków te dzieła miłosierdzia były czynione, realizowane później przez kolejne wieki, w średniowieczu, kiedy to właśnie Kościół, kiedy to zakonnicy tworzyli szpitale, tworzyli sierocińce, miejsca dla tych ludzi odrzuconych, powiedzielibyśmy dzisiejszym językiem, dla wykluczonych społecznie. I to było zawsze realizowane, natomiast w XIX wieku, w drugiej połowie XIX wieku, te formy działalności charytatywnej przyjęły bardziej formę zorganizowaną. Pojawiały się pewne struktury i to przenikało także na ziemie polskie, jeszcze nawet i wtedy, kiedy byliśmy pod zaborami, a później po II wojnie światowej, niestety właściwie od 1950 roku, te struktury Caritas poprzez komunistów zostały ograniczone, zablokowane, ale nie została zablokowana działalność charytatywna, która rozwijała się poprzez parafię, poprzez działalność charytatywną, duszpasterstwo charytatywne. Po 1989 roku, kiedy nastąpiły także w Polsce przemiany, zaczęła się odradzać także i Caritas, Caritas Polska, Caritas diecezjalne, nastąpiła reaktywacja Caritas Polska, a także po 1992 roku, w którym to roku miała miejsce reorganizacja struktur kościelnych, powstały nowe diecezje, także powstała diecezja rzeszowska. Powstała 25 marca 1992 roku, a już 8 maja została założona Caritas diecezji rzeszowskiej jako pierwsza organizacja zaraz po kurii diecezjalnej. A więc to także jest pewien znak, pewien symbol, jak ważna, jak istotna, jak fundamentalna dla Kościoła, dla diecezji, dla księży biskupów jest działalność charytatywna, jest działalność Caritas. Oczywiście to jest wszystko dostosowane do aktualnych czasów. Inaczej ta działalność Caritas wyglądała wtedy, w 1992 roku, przez kolejne lata, kiedy ona się rozwijała, kiedy tworzono struktury, kiedy także był to czas przede wszystkim takiej pomocy doraźnej, związanej z przekazywaniem czy to żywności, czy odzieży, ale szybko były tworzone także struktury. Właśnie wspomniany przeze mnie na początku pierwszy dyrektor rzeszowskiej Caritas, ksiądz Stanisław Słowik, tworzył te struktury, zarówno jeśli chodzi o wolontariat, parafialne zespoły Caritas, szkolne koła Caritas, ale także placówki, ośrodki dla osób niepełnosprawnych, dla obłożnie chorych, dla seniorów. To wszystko stopniowo się rozwijało, wychodząc naprzeciw potrzebom czasu. Myślę, że będzie za chwilę jeszcze okazja, aby rozwinąć tę tematykę i ten szeroki, szeroki zakres działalności, który jest aktualnie prowadzony.
Czyli 92 rok, diecezja rzeszowska powstaje, a 95 rok pani Maria wkracza do akcji ze szkolnym kołem Caritas. Pani Maria, jak to się stało? Czy to były jakieś wytyczne, jakieś materiały, inspiracje, czy po prostu tak pani przyszło do głowy, żeby coś młodzieży zaproponować?
Odpowiadając na ojca pytanie, muszę powiedzieć, że no po pierwsze, jestem katoliczką, jestem osobą wierzącą, i wszystko to, co, czym się kieruję w życiu, to jest właśnie prawo Boże. Jeśli chodzi o założenie koła, w jaki sposób do tego doszło i dlaczego? Był czas, kiedy my nauczyciele zawsze mieliśmy od dyrekcji szkoły jakiś tam cel jeszcze społeczny, to znaczy mieliśmy opiekę nad na jakimiś zajęciami dodatkowymi z młodzieżą. Mnie w udziale przypadło prowadzenie szkolnego koła PCK. A więc no, ja pracowałam w szkole już dosyć długo, od 1974 roku i pracowałam z młodzieżą w tym szkolnym kole PCK. I po prostu naszą jakąś działalność taką w kierunku charytatywnym, pomocowym zauważył ksiądz Stanisław Słowik. Po prostu, kiedy zauważyłam, że nasze koło jest takie właściwie trochę bezideowe, trudno było jakoś znaleźć sens, może nie tyle sens, ile taką inicjację do tego. W każdym bądź razie nasze spotkanie z księdzem Słowikiem doprowadziło do tego, że Po prostu chciałam pracę moją charytatywną z młodzieżą powiązać jakoś z nowo otwartą pracą Caritas, czyli z działalnością katolicką, ukierunkowaną w kościele. I po naszej pierwszej rozmowie ksiądz dyrektor Słowik po prostu nie mógł od początku odpowiedzieć, czy zgadza się, czy nie. Była najpierw rozmowa z naszym biskupem diecezji naszej rzeszowskiej, a później przede wszystkim, przepraszam, mówię dosyć chaotycznie, ale trochę jestem podekscytowana, bo już jestem na emeryturze, nie jestem działającą nauczycielką w szkole, więc dla mnie to wystąpienie to jest troszkę takie trudniejsze. Więc po rozmowie z młodzieżą, z którą miałam zresztą bardzo dobry kontakt, ustaliliśmy, że rzeczywiście najlepszą formą naszej pracy to by było powiązanie z działalnością Caritasu, naszej rzeszowskiej Caritas. I wtedy, to było w roku 1995, uzyskaliśmy najpierw zgodę naszego oczywiście dyrektora szkoły, pana Wacława Polka, później biskupa naszego, biskupa górnego. I po odpowiednich pismach, bo była wymiana, oczywiście wszystko musiało być zaakceptowane i sformalizowane, w dniu 8 września w 1995 roku oficjalnie zostało potwierdzone już założenie naszego szkolnego koła Caritas. Młodzież bardzo chętnie pracowała, bardzo chętnie do tego lgnęła. Zresztą naszym ksiądz katecheta był opiekunem z ramienia Kościoła katolickiego i naszej diecezji. Jeśli chodzi o formy pracy, młodzież właściwie podsuwała bardzo często pewne propozycje, widziała jakieś potrzeby, a głównym takim celem, no oprócz oczywiście tej formacji głównej, która w okresie młodzieńczym ludzi młodych jest bardzo istotna i ważna, było rozglądanie się po prostu w najbliższym otoczeniu, czyli między młodzieżą, bo przecież młodzież pochodzi z różnych środowisk, ma różne potrzeby, dotykają ją najróżniejsze i zdarzenia, czy to choroba ciężka rodziców, czy śmierć kogoś z rodziców, czy ciężka choroba ucznia. Do dawniej to było bardzo przecież drogie leczenie, jak lekarstwa i tym podobne rzeczy, więc myśmy sami, no nie było po prostu jakiegoś przykładu, wzorca dla naszej pracy wśród młodzieży. Młodzież sama wyszukiwała potrzeby, problemy. I jakiego typu to była praca, no to za dużo czasu chyba bym zajęła, gdybym wszystko omawiała, ale bardzo mocno współpracowaliśmy z diecezjalnym Caritas. To było odwiedzanie chorych dzieci w szpitalu, zbiórka darów dla młodzieży, dla rodzin pochodzących z rodzin wielodzietnych. Przede wszystkim braliśmy czynny udział w organizowanych olimpiadach dla niepełnosprawnych. Pomagaliśmy w rozprowadzaniu świec wigilijnych, baranków wielkanocnych. A równolegle z tą działalnością charytatywną pogłębialiśmy naszą formację chrześcijańską. W jaki sposób? Poprzez comiesięczne spotkania koła, na których staraliśmy się bardziej zbliżyć do nauki Kościoła, a także pielgrzymowaliśmy. To była bardzo cenna i dobra forma kształtowania naszych postaw. Więc gdzieśmy pielgrzymowali? Do różnych sanktuariów, do miejsc modlitwy. Na przykład byliśmy w Tyńcu, w Łagiewnikach, w Kalwarii Zebrzydowskiej, w Wadowicach, w Kalwarii Pacłowskiej, w Komańczy, w Dębowcu, no i oczywiście na Jasnej Górze w Częstochowie. I żeby może podsumować tą moją pracę, to powiem, że mój czas pracy w szkolnym kole Caritas był dla mnie czasem najowocniejszej pracy społecznej, czasem najlepszej współpracy i zrozumienia z uczniami, czasem, w którym czułam się autentycznym, potrzebnym wychowawcą.
Bardzo dziękuję. To pani Maria Kowalska, która do dzisiaj chyba inspiruje i ten pomysł szkolnych kół Caritas. Wydaje mi się, że odżywa w niektórych diecezjach i w niektórych miejscach. To jest dzisiaj nazywane trochę wolontariat, czy jakoś tak inaczej, ale młodzież koło pewnej idei się potrafi zgromadzić. Nawet w parafiach trudnych, tam gdzie jest no mało tej młodzieży, albo nie ma, albo się narzeka, że gdzieś tej młodzieży nie widać, ale jak oni mają coś do zrobienia konkretnego, pomóc drugiemu człowiekowi, jak to się wszystko tak do koszyczka zbierze, te wszystkie wypowiedzi dotychczasowe, ta inspiracja religijna w Caritas, który wypływa z wiary, ze spotkania z Jezusem Chrystusem, no to z tego się później robi piękna taka ewangelizacyjna działalność. Pani Mario, dziękuję na razie. Będziemy pewnie wracali do tych spraw również podczas telefonów. I pani Krystyno, jeszcze chciałbym zapytać o to, jak w parafii wygląda funkcjonowanie. O pewnych akcjach już usłyszeliśmy, również z pani ust, ale no skąd też czerpać siłę do tego, żeby jednak, żeby nie dać sobie spokój, żeby nie powiedzieć, już czas na emeryturę.
Siłę? Proszę księdza, no zgodnie z duchem Caritas trzeba podchodzić do tego z miłością, a szczególnie jak się widzi ludzi potrzebujących, są potrzebujący w parafii, są ludzie leżący, obłożnie chorzy, kaleki, są ludzie nieporadni, są już może teraz mniej, ale były dzieci, które bardzo wymagały pomocy. Więc troszeczkę z dziećmi w tej chwili, już bym to mówiła, ale mamy, może w tej chwili nie potrzeba dzieciom pomagać. Natomiast jeśli chodzi o ludzi starszych, to tak może troszkę chronologicznie zacznę od dnia chorego. Kiedy odwiedzamy 50 osób chorych, leżących, to są osoby, do których księża nasi chodzą w pierwsze soboty. Więc my ich odwiedzamy na Dzień Chorego, na Święto Matki Boskiej 11 lutego i zanosimy im drobne słodycze, obrazki. Jest wiele radości, stąd siłę czerpiemy. Są w tej chwili karty na codzienne zakupy, więc to są też ludzie nieporadni, którzy czasami nie wiedzą, jak tą kartą się obsłużyć. Jeśli już wiedzą, jak tą obsłużyć w Biedronce, to nie mogą sami przynieść do domu. Jest ciężko nieść. Są ludzie, którzy potrzebują, żeby im leki wykupić, żeby im światło zapłacić. No i tak chodzimy od domu do domu. Mają nasze telefony, więc w razie potrzeby dzwonią. Teraz szczególnie to było ciężkie, bo była pandemia, więc ludzie nie mogli wychodzić z domu, więc prosili o pomoc, a szczególnie chodzi o to, żeby przyjść i porozmawiać z nimi, żeby sprawa do załatwienia to jest jedna rzecz, a żeby przyjść i porozmawiać. Następna sprawa to jest na Dzień Dziecka robimy jakieś drobne upominki. Kolonie w Myczkowcach, dzieci od nas jeżdżą, są organizowane. Przygotowujemy na tornister pełen uśmiechu, przygotowujemy zakupy. Teraz został ustanowiony Dzień Dziadka i osób starszych, więc były przygotowywane paczki. Więc tak jak pójdziemy porozmawiać z tymi ludźmi, odwiedzić ich, stąd bierzemy, stąd czerpiemy siłę. A jeszcze muszę powiedzieć, że w okresie pandemii bardzo dużo pomagali nam nasi księża, którzy rozwozili te paczki, roznosili te paczki, pomagali nam. Ale oprócz tych spraw bytowych jeszcze, to zespół Caritas udziela się. Jest adopcja dziecka poczętego, gdzie dwa razy do roku członkinie parafialnego zespołu Caritas, jedne w grudniu, drugie w marcu, są włączone w adopcję dziecka poczętego. Potem jest Dzień Ubogiego, więc też przygotowujemy kończą się majowe nabożeństwa. Dzieci, jeśli są w naszym kościele, przychodzą i uczestniczą, i tak samo różańcowe, październikowe, więc przygotowywaliśmy ich słodycze, żeby zachęcić ich do tego. No jest różny, talony są na zakup środków żywnościowych, były w tym roku. Także jest troszkę tych form pomocy i to nam daje siłę i jakoś nikt nie narzeka. Jeśli przychodzą sprawy losowe, są zbiórki do puszek, zespół Caritas bierze udział, tak to nam daje siłę, pomaga nam ksiądz proboszcz. Jeździmy na spotkania, chodzimy na spotkania. Byliśmy teraz w Myczkowcach 3 dni. Jesienne spotkania, wiosenne rekolekcyjne i jesienne było formacyjne. No tak wszystko raczej staramy się pomagać, staramy się uczestniczyć.
Pięknie. Cieszę się, że tak pani powiedziała to, co się dzieje. Rzeczywiście nie jakoś co powinno się dziać, czy co trzeba byłoby zrobić, tylko to, co się dzieje.
W związku z kataklizmami, które były, bo był Afganistan, była powódź, była zbiórka na misję, była pomoc uchodźcom. Dosyć dużo było tych zbiórek w tym roku do puszek, także we wszystkich zbiórkach parafialny zespół Caritas są baranki, są chlebki miłości na Wielkanoc. Wszyscy ludzie kupują. No, przede wszystkim jeszcze członkinie parafialnego zespołu Caritas należą do Bractwa Szkaplerznego. Mamy spotkania 16 dnia każdego miesiąca, spotkania dotyczące Szkaplerza Świętego, a oprócz tego mamy spotkania Caritas, no ksiądz tam nam stara się naświetlić wszystkie odezwy Ojca Świętego, wszystkie orędzia Ojca Świętego z nami omówić, także jest dosyć dużo tych. I nikt nie narzeka. Szczęśliwi jesteśmy,
cieszę
że
się,
możemy pomagać.
Nie narzeka. Z jednej strony też bardzo się cieszę, że mówi pani o tej formacji duchowej, że to nie jest tylko takie pomaganie, żeby, tak jak ksiądz Piotr tutaj mówił, żeby to nie był taki czysty taka filantropia, czyli wyjście i no, pomogę. A z drugiej strony no, też jesteście taką inspiracją i pomocą dla tych, którzy nie mogą tak pomagać jak wy. Rozprowadzacie pewne rzeczy, to wiadomo, każdy ma to doświadczenie, czy świece wigilijnego dzieła pomocy dzieciom, czy jakieś inne formy. To jest takie, no trochę może dla takich leniwszych, jeżeli chodzi o pomaganie, ale też chętnych. Bardzo dziękuję. Takie wprowadzenia za nami. 12 minut po godzinie 22 już. Ja przypomnę tym, którzy włączyli może niedawno radioodbiorniki, że jesteśmy w Rzeszowie, w parafii Świętego Krzyża i trwają rozmowy niedokończone. Mówimy o dziełach miłosierdzia, tutaj akurat za przykładem tej parafii, diecezji rzeszowskiej i z inspiracji Czterech Świętych, z tego kościoła, przy którym się znajdujemy, widzimy go przez okno, pięknie podświetlony. To jest na Deptaku, proszę państwa, rzeszowskim, ulica 3 Maja. Jeżeli ktoś będzie w Rzeszowie, to zapraszamy do kościoła, żeby się również pomodlić i zobaczyć, gdzie to spotkanie rodziny Radia Maryja dzisiaj przeżywamy. No i zapraszamy oczywiście do telefonowania. Tak jak zwykle, to jest w rozmowach niedokończonych. Numery mamy inne niż do Torunia, ale takie same w poniedziałki, więc jeżeli ktoś ma zapisane, to może już dzwonić, a ja przypominam, będziemy trochę częściej przypominać. Są dwa numery dla państwa, 693 112 200 albo 693 112 255, więc podobne. Powtórzę, 693 112 200. I drugi 693 112 255. Prosimy bardzo, halo.
Halo?
Halo, prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Anna Des, opiekun szkolnego koła 9 LO w Rzeszowie.
A, witamy. Prosimy bardzo, pani Anno. I co robicie? jako szkolne koło.
W ogóle, żeby rozpocząć od tego, że najważniejszą rolę w procesie wychowania i przygotowania do życia dorosłego to pełnią rodzice oraz szkoła. To właśnie na ich barkach spoczywa wezwanie i wskazywanie młodym takiej właściwej drogi i pomoc przede wszystkim w zagospodarowaniu im czasu wolnego. Myślę, że taka aktywna działalność naszego szkolnego koła jest to takie mądre i rozsądne wykorzystywanie tego czasu wolnego, gdzie uwrażliwiamy szczególnie na potrzeby bliźnich oraz wdrażamy do takiej odpowiedzialnej, systematycznej postawy. I myślę, że to jest bardzo ważne, szczególnie po tej przerwie spowodowanej zdalnym nauczaniem, jaka była. Myślę, że do tej pory, jak na tak półtora miesiąca nauki normalnej, w takim stacjonarnym trybie, udało nam się już jako szkolne koło zorganizować troszkę tych akcji. Myślę, że może nie wiem, czy wszystkie wymienię, ale postaram się te takie najważniejsze. Jednak działa u nas też taka strona facebookowa szkolnego koła i tam są wszystkie akcje notowane, jakie udaje nam się organizować. Takie najważniejsze to uważam była Olimpiada dla Niepełnosprawnych Solidarni Sercem, gdzie uczniowie właśnie byli wolontariuszami. Bardzo ważną uważam jest modlitwa za wlosowanego maturzystę, gdzie każdy właśnie uczeń z klas pierwszej do trzeciej po podstawówce wlosował sobie i modli się jak najczęściej może za maturzystę, którego sobie wylosował, który będzie zdawał maturę w maju 2022 roku. Myślę, że była to też pielgrzymka wszystkich wolontariuszy, którzy są maturzystami na Jasną Górę, która była we wrześniu, 24 września na Jasną Górę. Kolejną taką akcją były kartki, które uczniowie wypisywali z życzeniami dla seniorów z okazji Międzynarodowego Dnia Seniora. Była to zbiórka żywności, którą właśnie zaproponował Caritas Diecezji Rzeszowskiej. W ostatnim czasie wysłaliśmy również na dwie akcje związane z Fundacją Redemptoris Missio, to jest opatrunek na ratunek oraz okulary na misję. Teraz takie świeże dwie akcje to właśnie związane z Dniem Papieskim, który się odbywał u nas 9 i 10 października, gdzie można było właśnie pielgrzymować szlakiem świętych po Rzeszowie, między innymi właśnie jedną z parafii, była parafia Świętego Krzyża w Rzeszowie i bardzo pięknie właśnie dzisiaj nawet na lekcjach uczniowie przynosili karty pielgrzyma papieskiego wypełnione, to takim też optymizmem pała, że ludzie w wolnym czasie, licealiści potrafią znaleźć też czas, by tym szlakiem świętych pielgrzymować. Także bardzo, bardzo mnie podbudowała akurat ta postawa uczniów. Również było wsparcie fundacji przy okazji właśnie tej akcji Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia z okazji Dnia Papieskiego. Oraz obecnie jesteśmy przy akcji Światełko Pamięci dla Łyczakowa. Jest to akcja zbiórka zniczy białych i czerwonych na cmentarze, które będą przez telewizję oddział w Rzeszowie właśnie zawożony do Lwowa. Także to takie akcje, które tak teraz mi przyszły do głowy, które akurat nie były. I myślę, że takim mottem, który mnie jako opiekuna motywuje do tej pracy i pomocy drugiemu człowiekowi, to są takie słowa Matki Teresy z Kalkuty, że nie ma rzeczy małych, jeśli uczyniło się je z miłością.
Bardzo dziękuję, Pani Anno. Mam nadzieję, że inspiracja pójdzie dalej. Dzięki też za te słowa, że no jeżeli mówimy, że młodzież nie ma co robić albo zajmuje się czym, jakimi rzeczami, to trzeba im zorganizować też konkretną pracę.
O to właśnie chodzi. Wystarczy czasami tylko podpowiedzieć. Dać wskazówkę, a oni już, jak się daje drogowskaz, to oni już potem za tym idą, jeżeli są ukierunkowani odpowiednio.
Dobrze, dziękujemy serdecznie.
No i to napawa też optymizmem, prawda, że młodzież mimo takiego czasu, w którym żyjemy, jednak jest gotowa nieść tę pomoc bezinteresowną i to jest takie, myślę, motywujące bardzo też dla innych.
Tak, bo młodzież jest, przecież widać, że jest, więc też może coś dobrego zrobić. Dziękuję Pani Anno za te słowa i pozdrawiamy tutaj ze studia.
Również pozdrawiam, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Ksiądz Piotr, słowo komentarza.
Bardzo chętnie i cieszę się, że pani opiekun Szkolnego Koła Caritas 9 ELO w Rzeszowie przedstawiła właściwie całą tę litanię różnych form aktywności, działalności. I tak to jest w rzeczywistości. Nie tylko w tej wypowiedzi, nie tylko wtedy, kiedy pod koniec roku szkolnego opiekunowie przysyłają sprawozdanie. I czasem rzeczywiście jest to nawet kilka stron A4 tych różnych form aktywności. Dobrze, że młodzież w ten sposób się angażuje, chociaż czasem ja miałem jako dyrektor, czy wcześniej jeszcze jako wicedyrektor i przez 8 lat koordynator, diecezjalny koordynator szkolnych kół Caritas, miewałem też takie trochę wyrzuty sumienia, wiedząc, że są tak aktywne szkolne koła Caritas, ale bałem się, czy to nie jest z jakąś szkodą dla ich czasu wolnego, dla ich innych obowiązków. I właśnie kiedyś zapytałem młodzież z jednego z liceów rzeszowskich, czy tych różnych naszych działań Caritas, Szkolnego Koła Caritas, czy to nie jest za dużo? Przecież wiem, że młodzi potrzebują też i tego swojego czasu wolnego, ale mają także i inne swoje obowiązki, nauka, korepetycje, czasem jakieś dodatkowe inne zajęcia. A wtedy taka młoda dziewczyna powiedziała mi: proszę księdza, my chcielibyśmy jeszcze więcej. Więc młodzież naprawdę jest pełna zapału, pełna gotowości do włączania się właśnie w ten wolontariat, ale także i chrześcijański wolontariat, bo rzeczywiście wiele się zmieniło, nie tylko sięgając tutaj do tych korzeni, o których wspominała pani profesor Maria Kowalska, gdy w 95 roku pierwsze szkolne koło Caritas w Polsce zostało założone właśnie w diecezji rzeszowskiej, właśnie w Rzeszowie, przy drugim LO. Ten czas się zmienia. Młodzież też jest dzisiaj inne, społeczeństwo jest inne. Ja nawet porównując ten czas, kiedy przychodziłem do posługi do Caritas diecezji rzeszowskiej, a był to rok 2012, i dzisiaj też widzę już tę różnicę. Ale to jest właśnie pewnie forma także i ewangelizacji tych młodych ludzi, którzy może nie zawsze mają jakąś głęboką, religijną motywację, kiedy pomagają. Chcą po prostu pomagać. Przecież młodzi ludzie słyszą to, co jest mówione w telewizji, to, czym jesteśmy wszyscy pompowani przez internet, przez wiele gazet, kiedy często podkreśla się tylko to, co złe w kościele. Słyszymy: o, tutaj jakiś ksiądz robił coś złego, tam jakiś skandal, tu jakaś afera. A ci młodzi ludzie, kiedy właśnie mają kontakt z Caritas, ze szkolnym kołem Caritas, otwierają oczy, bo widzą zupełnie inny obraz Kościoła, inny obraz księży, inny obraz chrześcijan, katolików, którzy po prostu pomagają, kiedy mają tę styczność i widzą, że ksiądz katecheta zajmujący się szkolnym kołem Caritas to jest po prostu dobry, normalny ksiądz, który niesie pomoc, chociaż o tym nie mówi się od razu w telewizji, w wiadomościach, nie pisze się na pierwszej stronie w gazetach czy w internecie, ale widzą, ile jest tego dobra. To jest dzisiejsza nowa ewangelizacja właśnie poprzez dzieła miłosierdzia. Tak sobie właśnie myślę, że i misje, i posługa Caritas to jest głoszenie Ewangelii tym ludziom, którzy może nie mieli okazji, może w takim środowisku się wychowali, w takich rodzinach. Więc dobrze, że są szkolne koła Caritas. Pochwalę się, że w naszej rzeszowskiej diecezji mamy 250 takich szkolnych kół Caritas, a bywa tak, że często w różne akcje, które my organizujemy, chociażby ostatnio ogłosiłem zbiórkę żywności w szkołach. Wcześniej robiliśmy takie duże akcje zbiórki żywności poprzez szkolne koła Caritas w sklepach. Proszę sobie wyobrazić, że kiedy taka akcja była organizowana w Adwencie czy w Wielkim Poście, to w ciągu 2 dni w naszej rzeszowskiej diecezji ponad 1000 wolontariuszy szkolnych kół Caritas brało w tym udział. I ciężko sobie było wyobrazić w ogóle przeprowadzenie takiej akcji bez zaangażowania wolontariuszy szkolnych kół Caritas. Więc to jest wielkie, piękne dzieło. Dzieło praktycznej pomocy, ale także dzieło głoszenia dobrej nowiny, dzieło głoszenia Ewangelii poprzez tych ludzi. I chciałbym jeszcze podkreślić rolę nauczyciela. Rolę zarówno i księdza, bo zawsze przy każdym szkolnym kole Caritas jest z ramienia kościoła ksiądz, katecheta, asystent kościelny, ale również jest nauczyciel świecki. Często jest to nauczyciel religii, ale niekoniecznie, bo przecież mamy nauczycieli i fizyki, czego przykładem jest pani profesor Maria Kowalska, matematyki, chemii, języków obcych. I jeśli jest to człowiek z pasją, człowiek kierujący się wiarą, człowiek, który nie patrzy na zegarek, nie mówi, o już skończyłem swój obowiązek, tylko chce naprawdę być z młodzieżą, to mamy takie szkolne koła Caritas dzięki wspaniałej młodzieży i dzięki właśnie tym nauczycielom, że śmiem powiedzieć, że jeśli trzeba, żeby jakaś akcja była przeprowadzona na wczoraj, to ona będzie przeprowadzona na wczoraj.
Mamy telefon kolejny, tak? Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witamy?
Z tej strony.
I jeszcze raz, bo nie słyszeliśmy, kto mówi. Coś przerywa. Może słaby zasięg. Proszę może zmienić miejsce albo gdzieś przy oknie stanąć. Nie słyszymy się. Spróbujemy jeszcze raz się połączyć. Ja przypominam Państwu numery telefonów do nas tutaj do Rzeszowa i na wszystkie poniedziałki, inne też zresztą. 693 112 200 693 112 200 albo 693 112 255 693 112 255. Prosimy, halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Jestem teraz słyszana?
Tak.
Siostra Agata Nazaretanka.
A witamy, siostrę.
Na co dzień posługuję w Caritas w sekretariacie. Jest mi niezmiernie miło powitać moich dyrektorów, księdza dyrektora Piotra, księdza wicedyrektora księdza Władysława i nasze ofiarnie pracujące panie, panią profesor Marię Kowalską i przedstawicielkę parafialnego zespołu z parafii Świętego Krzyża. Na co dzień współpracujemy razem i nie ukrywam, że ta współpraca jest bardzo, bardzo owocna. Chciałam zaznaczyć może w jakiś sposób szczególny pomoc Caritas poprzez właśnie naszych księży dyrektorów, która dociera na co dzień do ludzi potrzebujących, że ta pomoc jest naprawdę konkretna i dociera bezpośrednio do człowieka potrzebującego. Każdy, kto się zwróci o pomoc do naszej diecezjalnej Caritas, nikt na tą pomoc długo nie czeka. Nie trzeba tygodniami oczekiwać na odpowiedź, na list czy też na prośbę i każdy, kto zwróci się o pomoc, tą pomoc otrzymuje. Jest to w zależności od danej sytuacji, jaka jest w danym momencie, ale jest to bezpośrednio do człowieka. I takim przykładem są chociażby klęski żywiołowe, które nawiedzają nasze tereny, tutaj szczególnie południowe, kiedy była powódź, czy też teraz pożar w innej diecezji, nowej, białej, diecezja krakowska, przez nawałnice, które przechodziły przez tutaj naszą południową część Polski. I ofiarność darczyńców była też ogromna, ale ta pomoc w sposób bardzo szybki docierała do osób poszkodowanych. Kiedy jeszcze nawet pieniądze nie trafiały na konto, ksiądz dyrektor z rezerw naszych diecezjalnych już zawoził pieniądze drugiego dnia do tych ludzi, żeby im pomóc, żeby te klęski, które ich nawiedziły, żeby oni, ci ludzie poszkodowani, żeby nie byli osamotnieni, żeby czuli tą konkretną pomoc drugiego człowieka, że Caritas, czyli Kościół, jest z nimi, że ich wspiera, że im pomoże, że nie zostawi ich nigdy samych. I wiem, że telefony, które docierały do nas, gdyż bezpośrednio odbieram te telefony na co dzień, pracując właśnie w Caritas, ludzie byli ogromnie wdzięczni, że ta pomoc do nich docierała, a my z kolei jako przedstawiciele tej jednostki jesteśmy wdzięczni wszystkim darczyńcom, którzy poprzez konto, poprzez osobistą wpłatę w biurze, w sekretariacie, Takie wpłaty dochodziły i te ofiary zostały przekazywane wszystkim tym poszkodowanym. I chcę pogratulować przede wszystkim pani Marii Kowalskiej za to piękne dzieło, które razem z księdzem dyrektorem poprzednim, księdzem dyrektorem Słowikiem rozpoczęli tak bardzo owocnie. Widzimy efekty, ponieważ w całej Polsce te szkolne koła już funkcjonują i przynoszą ogromne wymiary pomocowe ludziom, nie tylko młodzieży na terenie szkolnym, ale również w wymiarze dalszym, starszym, seniorom. Wiemy, teraz był czas, obecny nadal jeszcze jest czas pandemii, ale taka pomoc do osób chorych, osób samotnych, którzy dzwonili do nas, potrzebujący nawet zrobieniu zakupów, że teraz jest taki trudny czas, oni mogą sami wyjść na te zakupy. Więc ta pomoc płynęła poprzez ludzi ofiarnych, ludzi młodych, wolontariuszy zupełnie czasem nawet spoza naszych szeregów Caritas, ale dzwoniących do biura, że chcą być aktywni, chcą się zaangażować w tą pomoc bezpośrednią człowiekowi. I parafialne zespoły, które od samego początku, kiedy ksiądz dyrektor Stanisław Słowik rozpoczął swoją działalność jako dyrektor, nawiązywał współpracę z parafiami, formując też, aktywując te grupy parafialne, gdyż coraz większej ofiarności swojej, gdyż ludzie poświęcają swój czas, wolny czas, swoje ofiarne serce na rzecz potrzebujących lokalnej, osób lokalnie potrzebujących danej konkretnej miejscowości, jak również w szerszych akcjach, które my jako Caritas organizujemy. I bardzo, bardzo serdecznie dziękuję księżom, naszym dyrektorom, za wielkie serce dla osób potrzebujących.
Dziękujemy, siostrze Agato. Pozdrawiamy serdecznie.
Bóg zapłać. Pozdrawiam serdecznie wszystkich. Szczęść
siły Boże. I zapału dalszych do tej pięknej posługi. Dziękuję. Ksiądz Piotr, proszę bardzo.
Tyle pięknych, ciepłych słów padło, ale to rzeczywiście nie jest przesada, tylko tak jak siostra Agata to przedstawiła, tak jest w Caritas. I musi być dobra atmosfera, bo tam, gdzie jest miłość, serdeczność, oczywiście, że są, tak jak wszędzie, i troski, i zmartwienia, i problemy, ale właśnie taką współpracą pomiędzy nami, dyrektorami, pomiędzy wspaniałą siostrą Agatą. Zresztą ja kiedy ponad rok temu zostawałem dyrektorem, to nie wyobrażałem sobie, żeby siostry Agaty zabrakło w Caritas. Przecież ona towarzyszy w tych wszystkich działaniach, także i w tych, o których przed chwilą siostra wspomniała, chociażby te działania pomocowe, które docierają natychmiast, kiedy jest jakiś kataklizm, jakieś zdarzenie losowe, chociażby przed rokiem, kiedy wszyscy chyba słyszeliśmy o tej strasznej powodzi, która nawiedziła wiele rejonów Podkarpacia i okolice Rzeszowa, ale też okolice Jasła, ta miejscowość Trzcinica, która stała się symbolem tego dramatu. Zresztą byłem tam już po kilku godzinach i widziałem, jak ludzie byli załamani, zrozpaczeni, bo stracili dosłownie wszystko, nic im nie zostało. Stało. Woda na wysokości 2 metrów i ci ludzie płacząc mówili: proszę księdza, nie zostawiajcie nas samych, my sobie sami nie damy radę. Nie zostawiliśmy samych, bo dzięki życzliwości ludzi, którzy widzą, ile Caritas diecezji rzeszowskiej pomaga nie tylko przy takich zdarzeniach, ale przez cały rok, ale szczególnie właśnie przy takich zdarzeniach w tamtym roku, podczas tej powodzi zebraliśmy i przekazaliśmy poszkodowanym tutaj, w naszym rejonie w diecezji rzeszowskiej prawie 1 800 000 zł. I podobnie było także i w tym roku. Na szczęście ta powódź, te zdarzenia były na mniejszą skalę, ale podobnie reagowaliśmy. Pamiętam lipcową niedzielę, kiedy także wiele rodzin w okolicy Rzeszowa zostało poszkodowanych. To miało miejsce w niedzielę. Oczywiście już po południu w niedzielę byłem na miejscu, żeby zobaczyć, a we wtorek, tak jak wspomniała siostra Agata, już trafiła pierwsza pomoc finansowa z naszych rezerw. Jeszcze nie było zbiórki do puszek, ale my już z naszych zapasów finansowych przekazaliśmy, bo to jest najważniejsza pomoc, kiedy ci ludzie są załamani, a widzą, że jednak nie są sami, że przyjeżdża ksiądz Caritas, że jest ksiądz proboszcz, że są władze gminy i ci ludzie odzyskują nadzieję, a zarazem otrzymują taką konkretną, wymierną pomoc finansową. Kończąc właśnie już tę wypowiedź, chcę jeszcze zwrócić uwagę czasem na takie pozytywne zaskoczenie tych ludzi, bo zdarza się, że kiedy zapraszamy te rodziny, które są poszkodowane na przykład w powodzi, mówiąc, że w imieniu księdza biskupa przekażemy im wsparcie, zdarza się, że ktoś myśli, że no wsparcie od Caritas to będzie jakaś konserwa, makaron i ryż. Nawet kiedyś jedna babcia tak mnie zapytała: proszę księdza, a gdy takim wózeczkiem sobie przyjadę, to czy ta żywność się zmieści? A ja powiedziałem, to nie będzie żywność, albo to nie będzie tylko żywność, to będą przede wszystkim środki finansowe i zupełnie duże środki finansowe pozwalające tym ludziom stanąć na nogi.
Dziękuję. Zmienia się więc też Chociaż no, pewnie różne formy pomocy, takie jakie są potrzebne, jakie są potrzeby, tak ta pomoc też jest niesiona. Przypomnę numer telefonu 693 112 200, 693 112 200 i 693 112 255. Prosimy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Roma z Koszalina. Witam serdecznie wszystkich gości i ojca redaktora.
Witamy panią.
Moje pierwsze spotkanie z Caritasem było przed laty, kiedy zaproszono mnie na wolontariat też do parafii Świętego Krzyża, ale przy ojcach Franciszkanach w Koszalinie. Był to punkt pierwszej pomocy medycznej. Był tam magazyn leków. Można było przyjść zmierzyć ciśnienie, pomiar wagi ciała. Inne były oczywiście też punkty, ale ja tam właśnie krótko, bo potem zaraz dostałam pracę, która mnie absorbowała. A następnym razem byłam wolontariuszką w domu samotnej matki, też w Koszalinie, którą prowadzą siostry dzieci łaski Bożej. Nie bywałam tam często, przez około roku pracowałam. No, to były takie zajęcia jak zabawa z dziećmi, towarzyszenie na spacerze, czy z matką do lekarza można było pójść w jakieś imprezy kulturalne. Muszę powiedzieć, że więcej otrzymałam niż siebie dałam. Ten czas pozwolił mi się odbić od takiej trudnej niszy życiowej. Po tym wolontariacie mogłam zająć się innymi sprawami. Później już nie byłam wolontariuszką, miałam bardzo trudną sytuację życiową. W tej chwili no, pochowałam wszystkich moich bliskich i zostałam sama. I tu zwróciłam się do Caritasu jako po prostu osoba potrzebująca pomocy. I przed no, kilkoma dniami dosłownie tą pomoc otrzymałam, czego bardzo się cieszę. Przychodzi pani opiekunka. Jest to taki projekt finansowany ze środków z Unii Europejskiej. Pani ma zakres bardzo szeroki obowiązków. Od zakupów po zwykłe prace domowe, nawet jakieś sprawy na komputerze, czy no nie będę teraz może wchodziła w to. I no wszystko zapowiada się dobrze. Też parę razy otrzymałam pomoc żywnościową. Ona mi o tyle pomogła, że ja nie zawsze mogłam wyjść nawet coś zjeść gotowego, czy nawet zrobić zakupy. Jak byłam zupełnie sama podczas pandemii, to po prostu pozwoliło mi to przetrwać, kiedy sobie robiłam samodzielnie posiłki. I teraz chciałam pozdrowić właśnie księdza dyrektora naszej koszalińskiej specjalnej Caritas, księdza Tomasza, panią Monikę, która pomagała mi wypełnić dokumenty, i panią Małgosię, która do mnie teraz przychodzi, także siostrę Monikę z domu samotnej matki, która była takim opiekunem wolontariatu, wszystkie siostry i wszystkich, którzy pracują tutaj. Może taką krótką rymowanką zakończę. Słonko przemiłe do mnie spadło, wypiło herbatę, ciastko ze mną zjadło, obiecało często tak do mnie wpadać, dorobić zakupy i chwilę pogadać. Pozdrawiam wszystkich i tylko jeszcze życzę, żeby było trochę mniej biurokracji, bo to ciężko przejść przez te dokumenty, ale panie sobie doskonale radzą. Dziękuję bardzo, pozdrawiam z panem.
Dziękuję, Bogiem. Pozdrawiamy panią bardzo serdecznie i cieszymy się. Ja te słowa też jakoś zapamiętałem, że że no to jest jakieś przedziwne, ale chyba trzeba tego doświadczyć i spróbować, że pomaga się komuś, a się o wiele więcej otrzymuje, doświadcza niż, no niż wydawać by się mogło, że tak naturalnie tracimy siły, czy jakoś się eksploatujemy. Pani Mario, co pani na to?
Właśnie, w tej sprawie w mojej poprzedniej wypowiedzi może za dużo zwróciłam uwagę na stronę taką jak gdyby pomocy materialnej, ale oprócz jeszcze tej strony materialnej można jeszcze wejść w strefę po prostu jakąś intelektualną, inspiracyjną. Chodzi mi o co? Jedna forma naszej pracy, zaraz ją przekażę, przedstawię, którą można było zaproponować nie tylko młodzieży tutaj z naszego Podkarpacia, ale ogólnie. Więc co to było takiego? Myśmy zorganizowali oprawę sceniczną imprezy z okazji Świętego Mikołaja. Ona odbywała się początkowo w Filharmonii Rzeszowskiej. Teraz jest przeniesiona do większej sali, mianowicie do sali sportowej. Co tutaj było ciekawego? Mianowicie uczniowie sami pisali scenariusz do spektaklu i sami go prezentowali. Sami dekorowali scenę, stroje. Wszystko był ich pomysł. Wszystko było po prostu z ich inicjatywy wypływało. A chodziło głównie o co? Żeby nie tylko zebrane dzieci, bo to były uroczystości, to znaczy spotkania organizowane, święto mikołajowe dla młodzieży takiej no, z domów dziecka czy z rodzin biedniejszych, żeby nie tylko byli ci młodzi ludzie widzami, ale również żeby brali aktywny udział. I w tym właśnie bardzo pomocna i bardzo chętna była młodzież. Sami pisali ten scenariusz i sami angażowali dzieci i młodzież. Najbardziej pierwszą naszą przewodniczącą była Madzia Pocałyn-Dydycz i tutaj pozwolę sobie przytoczyć jej wypowiedź. Młoda dziewczyna, przecież jeszcze przed maturą, a proszę posłuchać, jak pięknie ona o swojej pracy mówiła. Czynienie posługi stało się dla nas nałogiem, ponieważ praca w szkolnym kole Caritas uczyła właśnie służenia innym. To ziarno zostało we mnie zasiane na zawsze. Nie boję się odwiedzin u chorych, ponieważ nauczono mnie nieść do szpitali obrazki z wizerunkiem Matki Pocieszycielki. Nie uciekam przed cierpieniem i śmiercią, ponieważ widziałam młodego chłopca umierającego w rzeszowskim hospicjum ze spokojem i godnością dorosłego człowieka. Żeby nie przedłużać, jeszcze przytoczyła tu słowa Ojca Świętego naszego, świętego Jana Pawła II, który mówił, wcale nie jest najważniejsze, co ja wam powiem, ale ważne jest to, co wy mi powiecie. Zakończyła swoją wypowiedź wtedy pięknie. Tańczyliśmy o radość, śpiewaliśmy o chleb i życie, byliśmy nadzieją. A młodzież rzeczywiście to jest nasza przyszłość, to jest nasza nadzieja, bo my odchodzimy, a młodzi nas będą zastępowali. I co my im włożymy do serc, do głowy, to potem na pewno to nam zaowocuje i to zostanie oddane. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. To słowo, taki klucz znowu mi się tutaj, czy z wyrażenia, aktywny udział dla młodzieży, to chyba też jest ważna sprawa, żeby nie tylko im coś podawać na tacy, macie, dostaliście i jest, tylko takie mam doświadczenie gdzieś, nie chciałbym też mówić o tym, bo to państwo jesteście gośćmi i macie wiele do powiedzenia, ale właśnie wtedy, kiedy młodzież coś sama mogła zrobić, powiedziała, że to potrafi, jakoś to bardziej ceniła zawsze, dlatego dziękuję za te słowa o aktywnym udziale, żeby też młodzież dopingować do tego, żeby coś zrobiła, nie tylko im dawać coś, czy nawet możliwość jakąś konkretną. Ktoś do nas dzwoni. Halo, halo?
Halo?
Proszę bardzo, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Witam serdecznie wszystkich gości w studio na czele z księdzem doktorem Piotrem, z księdzem doktorem Władysławem, wszystkich gości. Mówi Kazimierz z diecezji rzeszowskiej. Ja chciałem podzielić się kilkoma moimi spostrzeżeniami. To, co dzieje się, to, co czyni, to, co robi Caritas Diecezji Rzeszowskiej, jest godne naśladowania w całej Polsce, we wszystkich diecezjach. Ale dzieje się to dzięki wspaniałym ludziom na czele księdzem prałatem Stanisławem Słowikiem, księdzem doktorem Piotrem, z księdzem doktorem Władysławem, z księdzem Bogdanem Janikiem i z siostrą Agatą i wieloma ludźmi dobrej woli. Ja nie potrafię wymienić wszystkich dzieł, które są, że tak powiem, czynione przez Caritas Diecezji Rzeszowskiej. Powiem tylko jedno. To, co czyni zespół Caritas Diecezji Rzeszowskiej, jest wspaniałe, jest godne naśladowania, jest godne powtórzenia w całej Polsce i godne pochwały i ogromny szacunek składam wszystkim uczestnikom, wszystkim działaczom diecezji Caritas. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen. Dziękujemy Panu za tę laurkę. Wszyscy się zaczerwienili i nikt nie wie, kto ma odpowiedzieć i co. Ksiądz Piotr.
Tak, ja jako dyrektor przyjmuję tę laurkę, ale ona nie byłaby możliwa, gdyby nie zaangażowanie nie tylko naszego zespołu, my, którzy organizujemy te akcje, ale właśnie tacy ludzie, jak chociażby pan, który przed chwilą dzwonił, i setki albo i tysiące innych wspaniałych osób, bo to jest właśnie nasza wielka rodzina Caritas. Nawet najlepszy dyrektor sam niczego by nie zorganizował, albo wiele rzeczy nie mógłby zorganizować, a właśnie dzięki zaangażowaniu tak wspaniałych ludzi, którzy gdzieś w terenie w różny sposób nas wspierają i swoją modlitwą, i ofiarowanym cierpieniem, ale także i to wsparcie finansowe. Właśnie dzięki temu możemy prowadzić tyle niesamowitych dzieł pomocy i możemy kierować tę pomoc do tych ludzi, którzy na nią czekają. Na tym właśnie polega to piękno Caritas. I także nawiążę jeszcze do wypowiedzi pani, która telefonowała z Koszalina, która wspomniała, że to nie jest tylko tak, że ktoś coś ofiaruje i on jest wspaniałym ofiarodawcą, a tamten maleńki człowiek niech się cieszy, że coś otrzymał. To nie tak wygląda w Caritas, nie tak wyglądają te relacje, ale rzeczywiście więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu. Ale właśnie kiedy my coś dajemy, to też nie mniej otrzymujemy. Otrzymujemy szczęście, satysfakcję. Może czasem to jest taka trochę egoistyczna motywacja, kiedy ktoś pomaga, bo sprawia mu to również radość. Szczęście, kiedy widzi nieraz i łzy wzruszenia osoby samotnej, chorej, biednej, bezdomnej, której udało się udzielić pomocy i widzimy, że ta osoba jest szczęśliwa. To szczególny wymiar ma w takich okresach, kiedy wielu z nas mobilizuje się jeszcze bardziej do pomocy, a więc przed Bożym Narodzeniem, przed Wielkanocą, to są te szczególne okazje, ale właśnie fenomen Caritas, myślę, że nie tylko Caritas Diecezji Rzeszowskiej, ale to jest dla mnie ten punkt odniesienia, polega na tym, że my w ten cichy sposób pomagamy przez cały rok. Jest wiele tych akcji dużych, o których mówimy w mediach, nie tylko po to, żeby się pochwalić, żeby powiedzieć, że tutaj mamy dobry zespół, dyrektorzy, wicedyrektorzy, ale żeby ludzie, dzięki którym my pomagamy, aby wiedzieli, na co są przeznaczane te środki, bo często jest to jakiś ten wdowi grosz. Ktoś może sam żyje oszczędnie, ale przekazuje to wsparcie. Czy na tace, czy gdy jest zbiórka do puszek, czy może w formie elektronicznej, przekazuje te pieniądze, dzięki którym my możemy świadczyć pomoc przez cały rok.
Ksiądz prałat, słowo?
Żeby było też radośnie, skoro tak wiele jest mowy o sprawach materialnych, tu się pojawiały wątki tej duchowej formacji, to w tym momencie, gdyby był tu pierwszy dyrektor, pewnie by powiedział, a co ma jeszcze do powiedzenia nasz caritasowy ideolog? Więc ja wspomnę, jak to pięknie jest, że od początku zarówno parafialne zespoły Caritas wybierały sobie patrona. Szkolne koła Caritas niejako prześcigiwały się, żeby ten patron rzeczywiście był tym wzorcem. Chcemy postępować według tego wzorcu życia, zasad i tak jak stanę mi było wspomnieć świętego Józefa Sebastiana biskupa. Cóż pozostało? Cieszymy się domem samotnej matki, który jest przy domu prowincjalnym sióstr służebnic Najświętszego Serca Pana Jezusa. Niekoniecznie musimy mówić o tych matkach, które tam są objęte opieką. Wychodzą szczęśliwe, niosąc szczęśliwie urodzone dziecko. Mówimy także o tych uratowanych dzieciach złożonych tam do okna życia. Okno, które nosi właśnie także piękne wezwanie. Okno życia imieniem świętego Józefa Sebastiana Pelczara. Gdy znów sięgniemy do życia i wzorców, które zostawił nam święty Stanisław od Jezusa i Maryi Papczyński, zostają nam dwie ważne sprawy. Tu się też pojawiały. Troska właśnie o matki, troska o życie. Dlatego też właśnie i ruch duchowej adopcji dziecka poczętego. To było w życiu świętego Stanisława od Jezusa i Maryi Papczyńskiego jakby właściwym mottem. Troska o życie pod sercem matki, a także pomoc duszom w czyśćcu cierpiącym. No i właśnie dzięki temu oni nas inspirują i rodzą się te piękne dzieła i ta piękna współpraca.
Mamy telefon? Prosimy, halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Teresa z Wielunia.
Proszę bardzo, słuchamy.
Ja nie byłam w Rzeszowie, ale tak mnie wszystko to zauroczyło. Wszystko było tak zorganizowane. Piękny kościół, wierni, piękni. Wszystko, no bardzo pięknie tam mi się tam podobało tam. Ale ja bym prosiła ojca, żeby mi pozwolił pozdrowić, bo mam tam dwie osoby bardzo poważne i ważne w Rzeszowie. Króciutko bym mi pozdrowiła.
Jeżeli takie poważne i ważne, to króciutko prosimy.
No, pozdrawiam serdecznie naszego księdza, że tak się wyrażę, naszego księdza biskupa Jana Wątroby, bo on jest z naszej diecezji. No i jeszcze drugą osobę to mam panią doktor Zytę Ducz, neurolog, lekarz. No i cudem, że ona tu do Wielunia się dostała, bo ja tu już byłam chora 4 lata i nie wiem, czy lekarze nie umieli, czy nie chcieli się poznać. No i przyjechała pani doktor Ducz i ona mnie dopiero wzięła na zwolnienie, no bo już ja byłam wykończona przez 4 lata. I wystarała mi się to wszystko pokierowała, że chociaż dostałam rentę, bo już no to już taka choroba zrobiła się, że nie do wyleczenia. I serdecznie pozdrawiam panią doktor Zytę Dusz, bo tam na
pozdrawiamy.
Pewno,
panie profesor, dziękujemy i pani. Może, wracamy do tematu troszeczkę, żeśmy odbiegli, ale to też trochę w temacie z tą panią doktor. No i księdzem biskupem też pewnie jakaś miłość Boża działała, że stamtąd przyszedł tutaj do Rzeszowa.
I cieszymy się, że mamy tak dobrego pasterza. Ja jako dyrektor, czy przecież wicedyrektor mogę potwierdzić, że ksiądz biskup właśnie jako ten zatroskany pasterz o swoje owieczki także i nas motywuje, inspiruje, pyta, a co w takiej placówce, a co tam się dzieje, czy gdy tylko się dowie, że gdzieś jakieś nieszczęście, gdzieś pożar, inne zdarzenie losowe, natychmiast dzwoni, mówiąc, proszę księdza, już trzeba pomóc i pomagamy wspólnie, także pomaga organizować te środki. Natomiast jeśli chodzi o tę kwestię przed chwilą zasygnalizowaną przez księdza prałata, wspomniał o pomocy, którą Caritas kieruje także do kobiet przeżywających trudne sytuacje, do samotnych matek poprzez prowadzony przez naszą rzeszowską Caritas i siostry sercanki Dom Samotnej Matki. Bo rzeczywiście różnie toczą się ludzkie losy i czasem jest tak, że młoda dziewczyna, kobieta, która jest w ciąży albo jest już po porodzie, zostaje bez opieki, bez wsparcia, zapomina o niej albo zostawia ją ojciec dziecka, a nawet najbliższa rodzina. Ale Caritas nie zostawia takiej osoby. I właśnie w takich trudnych sytuacjach życiowych Caritas diecezji rzeszowskiej przychodzi z pomocą przez ten dom samotnej matki w Rzeszowie. Tam taka kobieta znajduje nie tylko dach nad głową, schronienie i pożywienie, ale tam znajduje przede wszystkim miłość, ciepło, akceptację, fachową pomoc, tak żeby może z nieco innej perspektywy także spojrzeć na swoje życie, może na jakieś popełnione błędy, aby uczyć się, jak być dobrą matką, jak być dojrzałą osobą, kobietą, jak pielęgnować dziecko, bo czasem są to rzeczywiście sytuacje tak skomplikowane, że chyba nawet najlepszy reżyser by tych komplikacji nie wymyślił. A dom samotnej matki, prowadzony przez naszą rzeszowską Caritas, pomaga te sytuacje prostować. I ten nasz dom samotnej matki jest złączony także z oknem życia. Pamiętam takie zdarzenie chyba jakieś półtora roku temu, kiedy gdzieś chyba w pół do czwartej nad ranem obudził mnie telefon. Wyświetliła mi się siostra dyrektor prowadząca dom samotnej matki i okno życia. I tak w pierwszej chwili sobie pomyślałem, no czy ona zwariowała, że o takiej wczesnej godzinie do mnie dzwoni, a za chwilę już wiedziałem, czemu zadzwoniła, aby powiedzieć, że właśnie zostało tam uratowane życie, że zostało w oknie życia znalezione dziecko. Powiedziałem tylko Bogu, niech będą dzięki, bo ta kobieta, która zostawiła to dziecko, ona nie dokonała aborcji, nie zabiła tego dziecka, nie wyrzuciła gdzieś na śmietnik, ale oddała je do okna życia. To jest jeden z przykładów takiej naszej aktywności w tej przestrzeni chrześcijańskiego miłosierdzia.
Taki bardzo konkretny, od tych takich przykładów małych, które, na których się pewnie uczymy takiego większego heroizmu, czy większego współczucia, wrażliwości na drugiego człowieka. Od malutkich rzeczy do coraz większych potrafimy przejść. I odwrotnie pewnie też to funkcjonuje. Patrzę na zegarek, za 5:23, więc no tak, się tutaj goście dziwią, że tak późno, czy tak wcześnie, że tak późno już, że tak szybko czas leci. Rzeczywiście, no bo jak się rozmawia o sprawach ważnych i też konkretnie się o tym mówi, to też czas leci. Mam nadzieję, że też z pożytkiem dla wszystkich, którzy słuchają. Są telefony, za chwilkę odbierzemy, ale przypomnę, jakby ktoś jeszcze chciał się dodzwonić, 693-112-200. 693-112-200 albo 693-112-255. Bardzo prosimy, Radio Maryja.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Moje imię Paweł, dzwonię z diecezji płockiej.
Proszę.
Chciałbym powiedzieć o takiej niezorganizowanej formie Caritas, praktykowanej indywidualnie, ponieważ już od ponad 10 lat jestem osobą samotną, przekroczyłem 80 i stwierdziłem, że w praktykowaniu tej pomocy po prostu znajduję świetny środek na poprawę samopoczucia. Bo kiedy komuś sprawię jakąś przyjemność, czy materialną, czy inną, to po prostu ta radość tego człowieka, ona mi się udziela. I jeśli ludzie szukają szczęścia, to jest właśnie recepta na szczęście. Zresztą tej sprawie też przysłużył się kiedyś mi Duch Święty, bo on mi spowodował, że pojawił się taki rymb w moim życiu. Poszukuj szczęścia w szczęściu innych, a w ludziach nigdy nie poszukuj winnych. I to jest takie też krótkie motto na moje życie. Sam zbliżam się do takiej granicy niemożności. Może już niedługo będę też potrzebował pomocy. Póki co jeszcze Pan Bóg mi daje tyle siły, że mogę funkcjonować. Natomiast też mi się przypomniały takie słowa Jana Pawła II, który mówiąc o pielgrzymkach powiedział, że pielgrzymowanie to jest chodzenie po Bożych ścieżkach. Ale nie musimy odwiedzać jakichś sanktuariów Europy. Przecież pielgrzymką może być również udanie się do człowieka, który potrzebuje pomocy. To może tyle. Bardzo dziękuję i szczęść Boże.
Dziękujemy, Panie Pawle, za tę wypowiedź. Trochę taka też rymowanka, ale bardzo mądra się pojawiła. No i jak zwykle też u Pana Pawła konkret takiego życia, jeżeli chodzi o o pomoc drugiemu człowiekowi. No, kiedy pomagamy, poprawiamy samopoczucie, tak patrząc hedonistycznie nawet trochę, i drugiemu człowiekowi, ale też sobie. Wiadomo, że pewnie nie o to chodziło panu Pawłowi, żeby tak płytko na to spojrzeć, natomiast to jest jakiś taki efekt pewnie uboczny tego dobra, które z nas wypływa. Ksiądz Piotr się zgłasza.
Skoro pan Paweł, to i ksiądz Piotr. Wspomniał pan Paweł właśnie o tym konkrecie i wśród tych wielu konkretów realizowanych na co dzień przez Caritas w Polsce, na świecie, przez Caritas diecezji rzeszowskiej, chcę zwrócić uwagę na ten konkret pomocy realizowany w naszych ośrodkach, w naszych placówkach, które od wielu lat prowadzimy. Prowadzimy ośrodki dla osób niepełnosprawnych. Są to warsztaty terapii zajęciowej, są to środowiskowe domy samopomocy, a od 2 lat taka nasza jedna z perełek, bo jest ich zdecydowanie więcej, ale niedaleko Rzeszowa w miejscowości Budy Głogowskie uruchomiliśmy zakład aktywności zawodowej, w którym jest zatrudnionych aktualnie już 42 osoby z niepełną sprawnością. Te osoby tam pod opieką kierowników pełnosprawnych wykonują szereg odpowiedzialnych zadań. Mamy tam piękny ośrodek w malowniczym rejonie w obszarze Natura 2000 i ten ośrodek, to myślę, mogę śmiało powiedzieć, spełnia jako hotel standard dobrych 3,5 gwiazdek. Oprócz tego otoczenie i właśnie te osoby niepełnosprawne zajmują się obsługą zarówno gastronomii, wyżywienia, dbają o czystość zarówno tego obiektu hotelowego, jak i obejścia. I to jest dla nich wielka radość, że one tam są, że mogą się rozwijać, realizować, ale także i pieniądze zarabiać. Właśnie przedstawię taki konkret, gdy kiedyś taka osoba niepełnosprawna powiedziała mi: proszę księdza, jak ja się cieszę, że tutaj pracuję, bo teraz to ja będę mógł kupić do domu na zimę węgiel, bo mam pieniądze. Więc jak to także podnosi to przekonanie o samoskuteczności tych osób, o ich wartości, że są potrzebne, pracują, realizują się. Kolejna taka perełka, a więc kolejny konkret, to ośrodek Caritas diecezji rzeszowskiej nad Soliną w Bieszczadach w Myczkowcach. Ośrodek, który służy przez cały rok, tętni życiem, prowadzony od samego początku przez księdza Bogdana Janika, który właściwie całe życie poświęcił dla tego ośrodka. Jak wielka jest skala tej pomocy tam realizowanej, świadczy fakt, że tylko mówiąc o dzieciach, to około 40 tysięcy dzieci skorzystało tam z wypoczynku wakacyjnego i zimowego, zwłaszcza w tych czasach trudniejszych, kiedy nie było 500+, kiedy nie było innych form pomocy, ale i teraz także i dzieci z biednych rodzin za naszej wschodniej granicy, ale także i inne spotkania. Nadmienię, że aktualnie właśnie w tym ośrodku, w Myczkowcach, a zapraszam do obydwu, i do Bud Głogowskich, i do Myczkowiec, do tańca i do różańca, można przyjechać na rekolekcje, można przyjechać na konferencje, szkolenie, wypoczynek, więc dosłownie szerokie spektrum i nasza otwartość, ale aktualnie w tym ośrodku w Myczkowcach prowadzimy rehabilitację po-covidową. Nie jest ona finansowana przez NFZ. Udało nam się pozyskać na to środki. Trwa pierwszy turnus, będą kolejne, bo jest taka potrzeba, bo widzimy, jak wielu jest ludzi, którzy przeszli COVID-19, i mimo że to zdarzenie może miało miejsce już ileś miesięcy wcześniej, ale dalej doświadczają tych negatywnych konsekwencji zachorowania i tam mogą przyjechać do Myczkowiec, skorzystać z rehabilitacji po-covidowej, ale zarazem jest to i forma także rekreacji, korzystania z uroków tego ośrodka, ogród biblijny, inne atrakcje, powietrze i ta aura bieszczacka. To wszystko sprawia, że ludzie rzeczywiście szybko wracają do pełni sił. z innych jeszcze placówek, tak aby nie przedłużać, zasygnalizuję. Oczywiście domy pomocy społecznej, tak bardzo potrzebne ludziom starszym, czy zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze dla osób starszych, obłożnie chorych. Tak bardzo potrzebne placówki są dzisiaj te, które oferują tę profesjonalną opiekę pielęgniarską i medyczną, bo przecież nieraz jest tak, że nawet członkowie rodziny, gdyby chcieli, to nie są w stanie pielęgnować takiej osoby, która wymaga całodobowej opieki, bo przecież mają swoje obowiązki, pracę, a nawet gdyby ktoś był w domu, jeśli ten stan zdrowia jest taki, że wymaga już tej profesjonalnej opieki, to właśnie te nasze placówki, zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze, które także jako Caritas Diecezji Rzeszowskiej mamy, one są tutaj wielką ulgą nie tylko dla tych chorych, ale także i dla ich rodzin. I jeszcze jedna forma wsparcia, którą zasygnalizuję, realizujemy ją już od kilku lat, to jest wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego. Mamy ponad 700 łóżek, takich jak w szpitalu, sterowanych pilotem. Mamy wózki inwalidzkie, koncentratory tlenu, które były tak bardzo potrzebne, kiedy mieliśmy tę drugą czy trzecią falę pandemii. Kiedy zdarzyło się, pamiętam, chyba w lutym, kiedy była zima, mróz i ktoś zadzwonił do mnie, miał numer komórkowy gdzieś około godziny 20, pytając o koncentrator tlenu. Powiedziałem, że mamy, proszę przyjechać rano, wypożyczymy. A ta osoba niemal płacząc powiedziała mi, proszę księdza, ale tato do rana to może nie dożyć. Więc pojechałem wtedy przez ten śnieg, przez mróz, wypożyczyłem, bo tak właśnie działa Caritas. Oczywiście to wszystko wypożyczamy bezpłatnie i mamy teraz plan, aby jeszcze zwiększyć zasięg tej wypożyczalni, aby jeszcze zakupić kolejne łóżka, kolejne sprzęty, które będziemy mogli w dalszym ciągu bezpłatnie wypożyczać.
Dziękuję. Tak, pani Mario, słówko?
Przepraszam, jeszcze się wyłączę do rozmowy. Mianowicie został poruszony tu temat Myczkowce, więc ja może jeszcze jako nie tyle reklamę, ale jako wielką ciekawostkę. Chyba ja jeszcze nie widziałam w żadnym kościele nigdzie, żeby wisiał krzyż z Chrystusem, który nie ma rąk. A takowy właśnie wisi nad drzwiami kościółka w Myczkowcach. Jest to krzyż historyczny. Mianowicie jeszcze za czasów początków komuny był rozczaskany gdzieś tam krzyż, ze szkoły zdjęty czy z jakiegoś urzędu, i ręce Chrystusa odpadły. I w tej chwili na krzyżu wisi sam człowiek bez rąk i piękny podpis: czekam na twoje ręce. Więc to jedna sprawa, a jeszcze drugą, też tak może wracam jak zwykle do młodzieży, mianowicie mogłabym i chcę zaproponować, ponieważ w czerwcu przeważnie podsumowuje się całoroczną pracę swojego koła, swojej pracy, więc bardzo ciekawą formę, tak mi się przynajmniej wydaje, wprowadziliśmy u nas, mianowicie mamy wielki pomnik Chrystusa w miejscowości Mała w naszym województwie podkarpackim. To jest piękne położenie na rzeczywiście wysokiej górze. Jest pomnik Chrystusa z rozpostartymi rękoma i tam jest jeszcze taka łączka, miejsce, można usiąść. I myśmy co roku na podsumowanie pracy w swoim kole jeździliśmy tam i tam myśmy robili to podsumowanie i było pięknie i ładnie i katolicko i widokowo i polsko. Także dziękuję.
Dziękuję bardzo. Ksiądz Piotr, jeszcze słowo
tak,
o tym krzyżu?
Może o krzyżu również, ale pani Maria zasygnalizowała tę tematykę dzieci, młodzieży, wolontariuszy, więc chciałbym także, rozwijając jeszcze tę myśl, powiedzieć właśnie o tej naszej pomocy, pomocy płynącej od rzeszowskiej Caritas dla dzieci, bo właśnie dzieci są tą grupą, na którą jesteśmy chyba najbardziej wrażliwi, na ich cierpienie, na ich problemy. Tak jak pani Krystyna sygnalizowała, że sytuacja wielu dzieci, zwłaszcza z rodzin wielodzietnych, poprawiła się na szczęście w ostatnich latach, ale właśnie wracamy do tego, od czego zaczęliśmy. Ubogich zawsze mieć będziecie i dalej są też i takie rodziny, które wymagają pomocy, również i dzieci. My to jako rzeszowska Caritas realizujemy właśnie z myślą o dzieciach, o młodzieży z rodzin ubogich czy dysfunkcyjnych. Prowadzimy ten wspomniany ośrodek w Myczkowie, Zdrowcach, organizujemy kolonie wakacyjne, zimowe, wypoczynek dla tych dzieci, a to jest forma nie tylko zabawy, rekreacji, ale czegoś więcej. Te dzieci uczą się może tego, czego im brakuje w tych środowiskach, z których wychodzą. Uczą się otwartości, zaufania, nawiązują przyjaźnie, relacje, ale także poprzez różne konkursy, które tam prowadzimy, wydobywamy ten ukryty w nich potencjał, czasem naprawdę wielkie, wspaniałe talenty. Dla dzieci prowadzimy 4 świetlice w okolicach Rzeszowa. Korzysta z nich około 120 dzieci. Pani Maria wspominała także dużą akcję pomocy dla dzieci z okazji świętego Mikołaja. Przecież około 2000, nie tylko dzieci, ale przede wszystkim dzieci, bo i osoby niepełnosprawne, dorosłe, otrzymują od nas paczki z prezentami. Z myślą o dzieciach także Caritas Diecezji Rzeszowskiej przyczyniła się do powstania regionalnego ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjnego w Rzeszowie, znanego w całej Polsce. To tam są leczone i rehabilitowane dzieci z różnymi schorzeniami neurologicznymi, ogólnoustrojowymi. Czasem to jest dosłownie cała litania różnych schorzeń i tak się składa, że pełniłem funkcję przez kilka lat nie tylko wicedyrektora Caritas, ale byłem także kapelanem w tym ośrodku. I także wracamy do tego, co już kilka razy dzisiaj wybrzmiało, że kiedy niesie się tę pomoc chorym, potrzebującym, to także i my od nich się wiele uczymy, właśnie od rodziców tych dzieci, od mam, które są prawdziwymi bohaterkami. Nie te osoby, które gdzieś na ulicach krzyczą wulgarne hasła, ale właśnie te mamy, które wszystko robią dla swoich dzieci chorych, niepełnosprawnych, kierując się wiarą, kierując się miłością. Widziałem tam, jak potrzebna dla nich była kaplica, Pan Jezus, że mogły te i dzieci, i ich rodzice, bliscy, personel przyjść na mszę świętą, na chwilę modlitwy, na nabożeństwo. To jest ta nasza odpowiedź, odpowiedź Caritas, odpowiedź Kościoła, gdy czasem słyszymy także takie zarzuty, że Kościół takim osobom nie pomaga, albo takie też fałszywe stwierdzenia, że Kościół myśli tylko o dzieciach poczętych, a okazuje się, że nie tylko, że właśnie tutaj, gdy rodzi się dziecko niepełnosprawne, kalekie, to otrzymuje tę pomoc. To jest konkret naszej pomocy także dla dzieci z niepełnosprawnością.
Bardzo dziękuję. Numer telefonów przypominam 693 112 200 i 693 112 255. Bardzo prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Właśnie słuchamy audycji.
Jak
bardzo
to mówi?
Jesteśmy szczęśliwi. Zamość się kłania. Jest tutaj nasza duża grupa osób. Siedzimy i słuchamy. I Bóg zapłać za tak piękną audycję. To jest Ściana Wschodnia. I chcemy pozdrowić prałata księdza, który był proboszczem w Giżycku. Otrzymał Złoty Krzyż Zasługi. Byliśmy na uroczystościach w Kościele Świętego Ducha 17 września w tym roku i statuetkę Świętego Brunona. Był proboszczem w Świętym Brunonie, dziekanem i wyprowadził się właśnie mieszka w Rzeszowie. I też na pewno posługuje też w kościołach ksiądz Zdzisław Mazur. Wielki człowiek, wielki patriota i o wielkim sercu. I Bóg zapłać, jak usłyszeliśmy, że jest audycja z Rzeszowa, to pozwoliliśmy się skontaktować i zadzwonić. I Bóg zapłać za piękną audycję i pozdrawiamy księdza Zdzisława Mazura, który właśnie w Rzeszowie mieszka. Odszedł na emeryturę w ubiegłym roku i zamieszkał w rodzinnym domu w Rzeszowie. Mm-hmm. Także Bóg zapłać i pozdrawiamy księdza, byłego proboszcza z Jodłówki, który teraz
dobrze
właśnie leży.
Dziękuję bardzo. Czas życzeń i pozdrowień o 15.30 jutro, więc zapraszamy, żeby telefonować dzisiaj jeszcze przez kilka naście minut, patrzę na zegarek, tak, rozmawiamy o Caritas, o dziełach miłosierdzia, o tych przykładach tutaj akurat na terenie diecezji rzeszowskiej. Myślę, że inne diecezje, nie wiem jak jest w innych, nie chciałbym mówić, że mogłyby się uczyć, ale na pewno każdy mógłby się dużo nauczyć i zainspirować. Przede wszystkim też dziękuję księdzu Piotrowi za te słowa o tym, że to robi Kościół.
katolicki, bo tak często słyszymy, że Kościół katolicki no, niczego nie oferuje, że tylko mówi, żeby te kobiety rodziły dzieci i tak dalej, i już nie chce tych nazw używać, które oni używają niektórzy na dziecko, które się urodzi chore. Natomiast no tutaj jest też bardzo wielki konkret, jeżeli chodzi o pomoc takim dzieciom, matkom, które borykają się z kłopotami, problemami różnymi, finansowymi i rodzinnymi i nie tylko. Więc tutaj dzisiaj te dwie godziny ostatnie mówimy o konkretach i to nie są bajki, które tutaj zmyślamy, historie, żeby pasowało, żeby pokazać Kościół w dobrym świetle, ale mówimy coś, co się dzieje naprawdę, dlatego za to też dziękuję wszystkim tutaj.
Tak, więc chcę także wyartykułować tę kwestię wspomnianą przez ojca Grzegorza, że tych dzieł pomocowych nikt z nas nie robi prywatnie. Ani ja, ani wicedyrektorzy, czy siostra Agata. To robimy jako Kościół, w imieniu Kościoła. To ksiądz biskup nas posłał, ksiądz biskup powołał do istnienia Caritas i my to czynimy w imieniu Kościoła i jako Kościół, bo przecież też wszyscy tworzymy, nie tylko duchowni, ale i świeccy, którzy nas wspierają tą modlitwą, ofiarą, cierpieniem, krzyżem swoim groszem przekazywanym na nasze akcje. To czynimy jako Kościół. I nawiążę właśnie może do też konkretnego zdarzenia z początków pandemii, kiedy wszyscy wtedy też i byli z jednej strony przestraszeni, ale też mobilizowali się tak, jak kto mógł. I pamiętam taki złośliwy niestety pod kątem Kościoła, pod kątem księży wpis w internecie odwołujący się do pomocy realizowanej przez różnych bogatych celebrytów, aktorów, sportowców, a mianowicie było w tym internecie napisane tak, że jakiś właśnie celebryta przekazał na walkę z pandemią 100 tysięcy złotych. Inny przekazał 50 tysięcy złotych. I na końcu było napisane, Kościół nie dał nic. Jakie kłamstwo. Przecież nawet i w tym trudnym czasie pandemii, albo powiem inaczej, szczególnie w tym trudnym czasie pandemii, to był i jest czas Kościoła. Gdzie jest trudna sytuacja, gdzie jest jakiś dramat, tam jest Kościół, po to, żeby pomagać, także poprzez Caritas. I reagowaliśmy i wciąż to czynimy, gdy nie mogliśmy jednej formy aktywności i pomocy realizować, bo nie mogliśmy na przykład zaprosić ludzi ubogich na spotkanie z okazji Wielkiej Nocy czy z okazji Wigilii, ale przekazywaliśmy tym biednym, potrzebującym osobom talony na zakupy, przekazywaliśmy jeszcze bogatsze niż wcześniej paczki z żywnością, ze środkami czystości, ze środkami ochronnymi. Sami jeździliśmy i we współpracy z wolontariuszami przekazywaliśmy tę pomoc żywnościową, środki ochrony osobistej dla seniorów. A wspomnę jedną wspaniałą akcję jeszcze, zorganizowaną właśnie przez księży. Podobne akcje były także i w wielu innych diecezjach w Polsce, ale ja wspomnę tę z diecezji rzeszowskiej. Właśnie na początku pandemii w marcu i kwietniu 2020 roku sami księża z diecezji rzeszowskiej wyszli z inicjatywą, aby przekazać z własnych oszczędności środki finansowe na pomoc szpitalom, placówkom w walce z pandemią, w ratowaniu życia. A więc to nie był rozkaz czy nawet prośba księdza biskupa. Ksiądz biskup to oczywiście zaakceptował i sam też się włączył, ale to była inicjatywa księży, którzy, podkreślam, z własnych oszczędności przekazali środki. Zebraliśmy wtedy, o ile mnie pamięć nie myli, około 380 tysięcy złotych. Tylko od księży diecezji rzeszowskiej. I dzięki temu mogliśmy pomóc w doposażeniu kilku szpitali na terenie województwa podkarpackiego, aby jeszcze skuteczniej ratować życie ludzi, życie także dzieci, a w szczególny sposób tych zarażonych COVID-19. Tak więc pomaga Caritas w imieniu Kościoła i jako Kościół. Tak pomaga zawsze Kościół.
Bardzo dziękuję. Jest telefon, prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Moje nazwisko Andrzej Dorszewski, jestem prezesem Katolickiego Stowarzyszenia na rzecz osób specjalnej troski i ich rodzin imieniem świętego Maksymiana Kolbego z Bydgoszczy.
Witamy, panie Andrzeju, prosimy.
W czerwcu kończymy 30 lat i miałbym tylko taką refleksję. Tutaj wiele, nasze stowarzyszenie zajmuje się niepełnosprawnymi z terenów wiejskich, organizujemy dla nich różne formy zajęć. Nie chciałbym teraz o tym mówić, bo mamy bardzo mało czasu. Natomiast pragnę zwrócić uwagę na trzy rzeczy. Po pierwsze, mówiąc o obronie życia, bo tutaj słuchałem audycji i trochę mnie zaskoczyło, mówmy o kobiecie, że jest w stanie błogosławionym, a nie w ciąży. To jest inna jakość zupełnie. To jest taka refleksja, uwaga, ja przynajmniej zawsze tego terminu używam. Druga sprawa jest taka, ja mam takie doświadczenie, że kiedyś korzystaliśmy jako stowarzyszenie z pomocy żołnierzy, którzy byli w czynnej służbie zawodowej. Oni przychodzili na kilka godzin do nas do pracy i poza tym, co robili, ja zawsze prowadziłem dla nich, dla tych młodych ludzi, wykłady na temat tego, co się dzieje, jak się rodzi dziecko niepełnosprawne, jakie to, z jakimi to problemami się wiąże. Często dawałem im możliwość spotkania się z rodzicami dzieci niepełnosprawnych. Chodziło o wykreowanie u nich postawy takiej, że nie uciekać od problemu, ale problem rozwiązać. Minęło 20 lat. Podróżowałem stopem i spotkałem młodego człowieka z dwójką dzieci, w tym jednym niepełnosprawnym, i on mnie pyta, czy ja go pamiętam. A my skądże, znam wielu ludzi. A widzi pan, ja jako żołnierz chodziłem do was i pan mi mówił o tym, co się dzieje, jak się urodzi dziecko niepełnosprawne, i my patrzyliśmy na pana trochę jak na wariata. A tymczasem, gdy moja żona znalazła się w stanie błogosławionym, to otoczenie, rodzina, przyjaciele, bliźni raczej mówili, no to oddaj może do zakładu jakiegoś, może inaczej, jesteście młodzi, macie studia przed sobą, inne rzeczy. A ja z racji tego, że miałem okazję wcześniej, to trochę tak jak strażacy ćwiczą pożar na sucho, oni rozwijają te węże, gdy się nie pali. I bym zachęcał, bo tu wiele słów padło o tym, co robimy i co Kościół robi, oczywiście organizacje katolickie, czy związane z Kościołem, czy parafie, czy w innych formach robią bardzo wiele, i trochę mi brakuje też forum wymiany doświadczeń. Kiedyś była konferencja w Częstochowie na ten temat organizacji właśnie związanych z Kościołem w dużym formacie. Tu ta współpraca mogłaby pokazać wiele, wymienić doświadczeń, bo czasami ten nowy nie pozwala tego rozwijać. Ale zachęcałbym do tego, żeby podjąć refleksję na temat mówienia do młodych ludzi o problemach, które mogą spotkać w otoczeniu, w rodzinie, wśród znajomych, bliźnich, żeby oni byli do tego przygotowani. Bo często wielkim problemem jest cierpienie, gdy ono nas zaskoczy, gdy wtedy nie potrafimy tego rozwiązać. I mi tego bardzo brakuje. W zasadzie niewiele podmiotów się tym tematem zajmuje. I potem mamy takie kwiatki, jak miałem w zeszłym tygodniu, gdy zwróciłem się do jednej poważnej instytucji, nawet w naszym środowisku, nie chcę wymieniać, bo to nie o to chodzi, aby znaleźć mieszkanie dla mamy chłopca niepełnosprawnego, która no, ma tam trudne warunki, i usłyszałem w tym miejscu, gdzie nie powinienem tego usłyszeć, naprawdę w miejscu, gdzie nie powinienem tego usłyszeć, odpowiedź, a nie może go dać do zakładu. Aby tego typu problemów uniknąć, wydaje mi się, chciałbym tu trochę refleksji od gości w studio, czy podejmują tego typu formy. Trochę próbuję zwrócić dyskusję na inne tory, ale uważam, że to jest bezwzględnie rzecz ważna. Szczęść Boże, pozdrawiam i wszystkich, i przełączam się na odbiór.
Dziękujemy, panie Andrzeju, za ten telefon, za pytania też. Ksiądz Piotr, tak, odpowie. Takie mi się to skojarzyło z takim indywidualnym podejściem do konkretnego, do konkretnej osoby, nie powiem przypadku, ale konkretnej osoby. Myślę, że to jest.
Właśnie, jeśli dobrze zrozumiałem intencje pana pytającego, o to chyba chodzi, bo można oddać tę osobę chorą czy niepełnosprawną do, jak on to określił, zakładu. Tak to w znacznej mierze funkcjonowało i chyba funkcjonuje, ale od tego właśnie odchodzimy. Także nawet ostatnio, kiedy miałem kontakt z panem wiceministrem rodziny i polityki społecznej, to właśnie zwracał uwagę, że także w placówkach prowadzonych nie tylko przez Caritas, w domach pomocy społecznej, musimy odchodzić od tak zwanych molochów na rzecz bardziej indywidualnego spojrzenia na te osoby, czy chore obłożnie, czy starsze, czy niepełnosprawne. I my to czynimy. Mamy także w tej chwili zamiar, perspektywę, aby poprzez współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego na przykład iść w kierunku centrów opiekuńczo-mieszkalnych, a więc takich domów, gdzie osoby niepełnosprawne, część osób niepełnosprawnych, niepełnosprawnych może być tylko w pobycie dziennym, ale także kilka osób, niewielka liczba, będzie miała właśnie ten pobyt całodobowy i taka osoba czuje się rzeczywiście jak w domu, nie w zakładzie opiekuńczym, ale jak w domu. Mamy tak zwane mieszkania treningowe, a więc sama nazwa już sugeruje, to nie jest zakład, to nie jest moloch, to jest mieszkanie treningowe, gdzie osoba z niepełną sprawnością uczy się także samodzielności, funkcjonowania, spełniania tych codziennych czynności. Tak więc dostrzegamy także te potrzeby, chcemy i patrzymy na osoby niepełnosprawne bardzo indywidualnie, dostrzegając ich potrzeby i poprzez nowe formy, nowe możliwości, także jako Caritas oferujemy je tak, aby również i bliscy rodziny tych osób niepełnosprawnych mogły być spokojne.
Dziękuję serdecznie za to dopowiedzenie i też myślę, że takie wyklarowanie tego, jak podchodzimy. Święty Jan Paweł II był wspominany, on o tym personalizmie mówił, czyli o podejściu do człowieka jako osoby, nie tylko jako kogoś, jakiegoś pionka kolejnego, tylko jako osoby. Kończymy powoli. Takie słowo podsumowania. Chciałbym też poprosić może każdą z osób, z czym wychodzimy z tych rozmów niedokończonych. Od pań zaczniemy, tak? Pani Krystyna, tak? Się nam tutaj zgłasza.
Może ja tak na zakończenie jeszcze do naszych darczyńców parę słów. Że bez was nasze ręce byłyby puste. Bardzo dziękujemy wszystkim, bo wykładamy teraz przed Dniem Ubogiego tak zwane torby miłosierdzia i napełniane są przez naszych parafian, przez sympatyków Kościoła Świętego Krzyża, przez sklep muszkieterów, tu jest Fundacja Muszkieterów w sklepie Intermarché. Więc bardzo serdecznie dziękujemy, bo tak jak powiedziałam, nie mielibyśmy bardzo z czym iść. Dziękujemy naszemu anonimowemu świętemu Antoniemu, który wspomaga nas. No, księdzu proboszczowi, który też zawsze jest szczodry, pyta się, czy Caritas ma kasę, czy kasa jest pusta. I również naszym chorym, bo jak idziemy, to jest wiele radości u nich, że przychodzimy i za każdym razem dziękują wszystkim, którzy się przyczyniają do tego, że dostają. Dziękują Caritas, dziękują dyrektorom, dziękują nam, że przychodzimy, zapewniają o modlitwie, więc dziękujemy im za to wszystko. I naszym dobroczyńcom i przypominamy, że się zbliża Dzień Ubogiego i torby będą wystawione. Prosimy o pamięć, będą świece wigilijne, żeby na każdym polskim stole zapłonęła ta świeca wigilijna. Dziękuję
bardzo. Nie szczędźmy.
I szczęść Boże.
Hojności. Dziękuję to pani Krystyna z Boria. A kogo pozdrawiamy pani Krystyno? Kogo chciałaby pani pozdrowić?
No cały zespół Caritas, który pracuje. I to wszystko się dzieje, bo chcą pracować, panie, chcą być zaangażowane, nigdy nie narzekają, zawsze są, zawsze. Jest dużo chętnych, także jako tako, tylko że stale jest jedna prośba odmłodzić zespół Caritas i nie ma go jak odmłodzić.
To ksiądz jakiś eliksir młodości zakupić dla obecnych
bardzo.
Członków. Dziękuję serdecznie. Pani Mario. Słowo takie podsumowania.
Słowo podsumowania i przede wszystkim słowo pozdrowień. Mianowicie w pierwszej kolejności chcę podziękować i wspominam z wielkim wzruszeniem i rozczuleniem wręcz moją pracę z młodzieżą. Wprawdzie nie było mi dane dłużej pracować, no raptem około 8 lat prowadziłam to koło. Byłam zżyta, młodzież jest wspaniała, pięknie się nam pracowało. Wszystkich najserdeczniej pozdrawiam. Pamięcią tutaj wracam do wszystkich moich pierwszych przewodniczących szkolnego koła Caritas. To jest Madzie Pocałuń, Ewelinę, Alinę Szemberską, Krysię Cichocką, Iwonę Łuczyk, to była ostatnia już, bo to był staż dwuletni, bo przeważnie po wyborach klasa trzecia i czwarta, no i potem matura i odchodzono i nowe były wybory. Pozdrawiam serdecznie bardzo dobrze współpracującego z nami ucznia, który dzisiaj jest księdzem, ksiądz doktor Tomasz Bąk, nasz rzeszowski z drugiego liceum uczeń. Pozdrawiam również Anię, pierwszą osobę, której bardzo pomogliśmy. To była taka nasza sztandarowa pomoc, mianowicie osoba, która uległa ciężkiemu wypadkowi przy pracach żniwnych, w czasie, kiedy miała kilka lat dziewczynka, i myśmy sprowadzali jej tak zwaną bioprotezę z Niemiec, firmy Otto Bock. To było wielkie przedsięwzięcie. Do dzisiaj tę protezę jeszcze ma i używa ją. W każdym razie to było ogromne przedsięwzięcie, mianowicie zbiórka ogromnej ilości pieniędzy, no kwoty nie ma sensu podawać. Dziękuję również księdzu doktorowi Marianowi Subocz, który zaszczycił nasze 25-lecie istnienie Szkolnego Koła Caritas w Rzeszowie. To było w roku 2015, pięknie zorganizowane, pięknie przeprowadzone w dużej hali sportowej, kiedy było około 2000 młodzieży z całej Polski zakwaterowani w akademikach, bo jeszcze nie było studentów. Wszystkich, z którymi miałam do czynienia w swojej pracy, a którą wspominam z wielkim rozrzewnieniem, I z wielkim żalem, że to już było, że to minęło. Pozdrawiam serdecznie, życzę łask Bożych wszelakich, szczęść Boże.
Bóg zapłać, bardzo dziękuję. Kapłani, ksiądz Piotr, 2 minutki, jeżeli możemy prosić, bo później kompleta.
Spoglądam na zegarek i obiecuję, że nie przekroczę limitu.
Nie będę wyrywał mikrofonu, jeżeli...
Podsumuję to takimi słowami. Każdy czas miał swoje problemy. Czy to 100 lat temu, czy 1000 lat temu. Tak jest i teraz. Problemy były, są i będą, ale my na te problemy patrzymy także jako wyzwania. I receptą na rozwiązanie tych problemów jest właśnie miłość. Miłość rozumiana w duchu chrześcijańskim. Miłość wypływająca z wiary w Pana Boga, z wiary w Pana Jezusa, i owocem tej wiary jest to, że my Jezusa Chrystusa dostrzegamy w drugim człowieku. Nawet jeśli powierzchownie, zewnętrznie trudno jest to dostrzec, to jednak słowa Ewangelii, słowa Jezusa są jednoznaczne. Wszystko, co temu człowiekowi uczyniliście, mnieście uczynili, mówi Jezus Chrystus. Dlatego tak bardzo potrzebna jest miłość, bo nienawiścią, złością nie zmienimy ani Kościoła, ani świata, tylko miłością, miłością miłosierną i świadectwem swojego życia. To jest dzisiejsza droga Ewangelii. To czynimy jako Caritas diecezji rzeszowskiej. Stąd moje serdeczne podziękowanie dla wszystkich ludzi, którzy tworzą tę rodzinę rzeszowskiej Caritas. Dziękuję księdzu biskupowi. Dziękuję wszystkim kapłanom, dziękuję pracownikom i wolontariuszom Caritas i dobroczyńcom, ofiarodawcom, tym, którzy wspomagają nas modlitwą, swoim cierpieniem, ponieważ właśnie także w ostatnim czasie, widząc i tę odpowiedzialność na mnie jako na dyrektorze, widzę, że potrzebna jest modlitwa, że potrzebne jest to cierpienie, o którym wielu ludzi mnie zapewnia. A pieniądze są tylko narzędziem, potrzebnym, ale tylko narzędziem, żeby czynić dobro, żeby czynić miłosierdzie. Jeśli jeszcze mam 20 sekund, jedną krótką historię przedstawię. Kiedyś wolontariusze Szkolnego Koła Caritas, którzy dyżurowali, a ich opiekunką była nauczycielka matematyki, więc tak żartobliwie, widząc, że oni z poświęceniem dyżurują w sklepie, zbierają żywność, powiedziałem im, no to pewnie wasza pani profesor od matematyki da wam jakieś lepsze oceny. A oni tak zupełnie poważnie powiedzieli mi, proszę księdza, ale my tego nie robimy dla ocen. Właśnie robimy to z wiary i z miłości, bo to jest Caritas.
Bardzo dziękuję. Księże prałacie, prosimy o słowo podsumowania.
Przede wszystkim polecam Bożej opatrzności i wspominanym świętym,
tych wszystkich, dzięki którym mogliśmy przeżyć nie tylko godzinę, ale cały dzień modlitewnie i w zatroskaniu o to, żebyśmy byli ludźmi Bożymi. Cytując błogosławionego księdza Jana Balickiego, jeszcze raz chciałbym, żeby wszyscy zapamiętali to jego motto: miłosierdzie nie jest jednorazowym aktem. A błogosławiony ksiądz Roman Sitko również dał świadectwo, że w życiu trzeba mieć ekonomię miłości. I wtedy człowiek idzie właściwą drogą. Serdecznie pozdrawiam wszystkich włączonych w dzieła miłosierdzia, członków parafialnych zespołów Caritas, młodzież ze szkolnych kół Caritas, ich opiekunów, a nade wszystko też chorych i cierpiących, którzy łączą się z nami i oni nas, jak słyszeliśmy tyle razy, omadlają, inspirują do czynów miłości. Serdecznie też pozdrawiam Seminarium Rzeszowskie z księżmi przełożonymi, klerykami, mając nadzieję, że to też idzie nowych ludzi plemię i czyny miłości będą czynami Chrystusowego Kościoła.
Bardzo dziękuję. Podsumowanie, pozdrowienia za nami. Dziękuję Państwu również za czas rozmów niedokończonych. A za chwilkę jeszcze, za jakieś 2-3 minutki, modlitwa na zakończenie dnia kompleta. Również zapraszam kogoś ze słuchaczy na te numery, które podajemy: 690-312-200 i 690-312-255. Zapraszam tylko już teraz o telefon, jeżeli będzie, do komplety.
Czas, że możemy wyśpiewać Bogu to, co mamy w sercach. W cichej modlitwie, tak jak kto potrafi.
To, co mamy w sercach, będziemy psalmami już za momencik wyśpiewywać. Kompleta z poniedziałku zapraszamy do wspólnej modlitwy. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja.
Uczyńmy rachunek sumienia. Może dzisiaj w sposób szczególny zapytajmy się, jak realizowaliśmy przykazanie miłości Pana Boga i drugiego człowieka. Jak te dzieła miłosierdzia, które są również naszym jako katolików powołaniem, wyglądały w moim codziennym życiu? Czy miałem oczy otwarte na drugiego człowieka obok mnie i na jego potrzeby, biedy, trudności, z którymi się boryka? Za dobro, które się dokonuje, dziękujmy, a za każdy grzech przepraszajmy. Panie, który zostałeś posłany, aby uzdrowić skruszonych w sercu, zmiłuj się nad nami.
Zmiłuj się nad nami.
Chryste, który przyszedłeś wzywać grzeszników, zmiłuj się nad nami.
Zmiłuj się nad nami.
Panie, który siedzisz po prawicy Ojca, aby się wstawiać za swoim ludem, zmiłuj się nad nami.
Zmiłuj się nad nami.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen.
Przyjdź do nas, Panie, bo ciemność zapada i blask słoneczny już niknie na niebie. Ty jesteś światłem, co nigdy nie gaśnie dla Twoich wiernych.
Twoja obecność niech dla nas się stanie bezpiecznym portem i pewnym schronieniem. Serca napełnij pokojem i ciszą, najlepszy Ojcze.
Bądź przy nas także w ostatniej godzinie, gdy kształty rzeczy zacierać się poczną, pochwyć za rękę i wprowadź do domu wiecznego trwania.
Boże i Stwórco wszystkiego, co żyje, niech dnie i noce naszego istnienia niosą Ci chwałę, wyznają i wielbią w jedynej Trójcy. Amen.
Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski
i wielkiego miłosierdzia.
Nakłoń swego ucha i wysłuchaj mnie, Panie, bo biedny jestem i ubogi.
Strzeż mojej duszy, bo jestem pobożny. Zbaw sługę Twego, który ufa Tobie.
Ty jesteś moim Bogiem, Panie, zmiłuj się nade mną, bo nieustannie wołam do Ciebie.
Uraduj duszę swego sługi, ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę.
Tyś bowiem, Panie, dobry i łaskawy, pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają.
Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją i zważ na głos mojej prośby.
W dniu utrapienia wołam do Ciebie, ponieważ Ty mnie wysłuchasz.
Nie ma wśród Bogów równego Tobie, Panie, ani Twemu dziełu inne nie dorówna.
Przyjdą wszystkie ludy przez Ciebie stworzone i Tobie, Panie, oddadzą pokłon, będą sławiły Twe imię.
Bo Ty jesteś wielki i czynisz cuda, tylko Ty jesteś Bogiem.
Naucz mnie, Panie, Twej drogi, bym postępował według Twojej prawdy. Nakłoń me serce, by lękało się Twego imienia.
Będę Cię wielbił z całego serca, Panie mój Boże. I na wieki będę sławił Twoje imię.
Bo wielkie było dla mnie Twoje miłosierdzie, a życie moje wyrwałeś z głębin otchłani.
Boże, pyszni przeciw mnie powstali i zgraja zuchwalców czyha na me życie, a nie mają oni względu na Ciebie.
Ale Tyś, Panie, Bogiem łaski i miłosierdzia, do gniewu nieskory, łagodny i bardzo wierny.
Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, siły swej udziel słudze Twojemu, ocal syna swojej służebnicy.
Daj mi znak dobroci, aby ujrzeli ze wstydem ci, którzy mnie nienawidzą żeś Ty, Panie, mnie wspomógł i pocieszył.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski i wielkiego miłosierdzia. Bóg nas przeznaczył do osiągnięcia zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy czy żywi, czy umarli, razem z Nim żyli. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy. Podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Módlmy się. Wszechmogący Boże, udziel nam pokrzepiającego spoczynku i spraw, aby ziarno naszej dzisiejszej pracy wydało plon wieczności przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Kończymy nasze spotkanie tutaj w Rzeszowie, spotkanie rodziny Radia Maryja. Przypomnę, odbyło się ono w parafii Świętego Krzyża, Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej. Raz jeszcze dziękujemy tym wszystkim, którzy byli wraz z nami, czy to osobiście, czy poprzez Radio Maryja, telewizję Trwam, Radio Via. Dziękujemy księdzu biskupowi Janowi, księżom biskupom, którzy byli obecni, wszyscy biskupi rzeszowscy byli dzisiaj z nami, więc to tym większy zaszczyt dla nas. Ojcu dyrektorowi dziękujemy, pozdrawiamy serdecznie. Bardzo dziękujemy wszystkim służbom. Dzisiaj od samego rana tutaj się wiele osób krzątało wokół kościoła, uwijało, rozstawiało ławki, telebimy, no, wywieszało flagi. Pięknie wszystko było udekorowane, przygotowane na to nasze spotkanie, więc bardzo dziękujemy za zaproszenie księdzu prałatowi i wszystkim współpracownikom. Bardzo dziękuję też ekipie technicznej. Do tej pory zostali z nami pan Paweł Bielicki, pan Maciej Soku. Jest, już nie śpi, wyspał się. Dziękujemy serdecznie, pozdrawiamy tych wszystkich, dzięki którym mogliśmy tutaj być. Księdza Jakuba też Nagiego pozdrawiamy, dziękujemy za to, że nas inspirował, by tutaj do spotkania rodziny Radia Maryja doszło. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.